Cześć kochani, witam was wszystkich na kolejnym odcinku podcastu giereczkowego. To będzie odcinek 20, to znaczy 20 w sumie, ale tak naprawdę to będzie 12. I podsumujemy sobie rok 2021, z tym, że to podsumowanie nie będzie takie jak wszyscy, tylko będziemy podsumowali wszystkie najgorsze akcje roku 2021, czyli taki najbardziej hejterskie podsumowanie, więc są goście. Przede wszystkim jest mój kompan tradycyjny już, Mike Mob.
Czołem, aniołki.
Czołem. Oraz jest gość specjalny, czyli Badyl. Witaj, Badylu.
Tak, witam. Jak mowa o najgorszych, to wtem wpadam ja na odcinek. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak, także słuchajcie, panowie, podsumowujemy sobie rok 2021. Możemy być całkowicie bezkarni w naszym hejcie tym razem, bo
w internecie
opowiadamy
nic nie
o rzeczach,
ginie.
Które... Tak, nie, to po prostu opowiadamy o najgorszych akcjach, więc możemy je hejtować. Dobra, a ponieważ temat jest takim autorskim tematem Majka, więc już oddaję tobie mikrofon, kolego drogi.
Drogi kolego, ale wiesz co, czy chcecie od razu jechać z tematem, czy zastanawiamy się w ogóle, jakie są wasze opinie na temat tego roku, bo w sumie no, drugi rok jesteśmy w takim trochę trendzie bocznym, prawda, na rynku.
Znaczy, no powiem tak, jeżeli o mnie chodzi, no to ten rok niespecjalnie jakoś tam poprzedni w jakieś takie premiery, które mnie by interesowały, obfitował. Raczej to był taki spokojny rok, w którym ogrywało się stare rzeczy. Natomiast no, mówię, dla mnie o tyle było to niezauważalne, gdyż ja odkryłem granie w chmurze i po prostu powracałem sobie do tych wszystkich tytułów, które albo zarzuciłem, albo po prostu odkrywałem od nowa. Więc te premiery i w ogóle cały ten rok to troszeczkę mnie ominął, ale i tak bawiłem się świetnie, także...
A panowie, jaka jest wasza ocena ogólnie tego roku versus na przykład 2020? Bo moja osobiście była taka, że 20 to był taki jednak, jechaliśmy na oparach jeszcze z lat poprzednich, a 21 no, pokazał dopiero swoją siłę, jeżeli chodzi o to, ile rzeczy może się opóźnić.
Trochę tak, ja generalnie tak jeszcze odnosząc się do tego poprzedniego pytania, to ja uważam ten rok za całkiem sensowny, jeżeli chodzi o gierki. I to taki, dużo było tutaj ta amplituda pomiędzy tymi grami, które mnie zachwyciły, do gier, które mnie wręcz zdenerwowały. No jest bardzo duża w tym, czy była bardzo duża w tym roku 2021. No i w sumie fajnie, bo coś się działo na tym rynku, w tej branży. 2020, nie wiem, jakoś totalnie mi wyleciał z pamięci, jeżeli o to chodzi. Ale może coś sobie przypomnę.
Wszyscy pamiętamy tylko od Cyberpunka i The Last of Us 2.
No właśnie nie, bo 2020 to był dla mnie Tsushima i no i Cyberpunk.
Jezus, czyli generalnie same chujowe gry.
Nie no, przepraszam bardzo, Tsushima, znaczy Ghost of Tsushima wcale nie była taka chujowa, bardzo mi się podobała.
Okej, okay, była nudna tylko.
Nie, to znaczy, przepraszam, pierwsza wyspa była świetna, druga po prostu już tak siadł klimat, że nie skończyłem tego, bo druga po prostu była taka sama, się biegało po bagnach, były dymy i w ogóle takie, no, później się zrobiło nudno, ale ten początek mi siadł bardzo.
Główny bohater Jin Sakai był tak bezpłciową postacią, te wszystkie dookoła postaci miały więcej jaj od niego i były tak ciekawe, ale nawet to mnie nie przekonało do poznawania jakkolwiek tej historii, więc tutaj, no nie wiem, jakoś gościk kompletnie mi nie przypadł do gustów, no ale fajne było wszystko dookoła, to znaczy te postaci, fajna była kwestia walki i to jak gameplayowo zostały, nie wiem, nawet głupia nawigacja, jak została rozwiązana, ale to, jaką postacią był Jin Sakai, to, jakie miał motywacje, to, jak to wszystko zostało poprowadzone, moim zdaniem było takie kurczę sobie.
I... A nie uważasz, że to mogła być trochę taki ukłon bądź hołd złożony filmom Kurosawy, bo on jest taki... ten bohater, no jakby wzięty z filmów Kurosawy.
Wiesz co, tutaj się nie odniosę zupełnie, bo filmów Kurosawy nie kojarzę
zupełnie. Raczej taki typowy japoński bohater.
Możliwe, możliwe. I tutaj wiesz...
Tak, raczej on mi w ogóle jego... Znaczy, Badyl, zgadzam się z tobą, że on był trochę bezpłciowy. I taki, wiesz, takie kluski, nie? Mm-hmm. Jak rozmoczone te płatki. Trochę tak. Wspominaliśmy tak, przed tak. nagraniem, nie? Tak, ale, ale mi się wydaje, że to jakby zupełnie mnie nie raziło, ponieważ to było takie typowo... No taki typowy japoński protagonista, bez wielkich emocji. Okay. Bardzo skryty.
Okay. Nie, no. Ale co, bardziej japońska gra niż japońskie gry, czy po prostu nuda?
No nie wiem, dla mnie generalnie to tak pasowało tam w tej grze wszystko, szczególnie, że oni ewidentnie podkreślali tą taką spójność z filmami Kurosawy. Naprawdę, mi się to tak strasznie... Tak mi się te... Znaczy inaczej, tak mi się Ghost of Tsushima, świat wewnątrz tej gry z tymi światami filmów Kurosawy, szczególnie tych starszych, tak się bardzo łączy, jest spójny, że w ogóle zgadzam się z tym, co powiedział Badyl, ale w ogóle mnie to nie raziło. O, i tak. Mhm.
Ja totalnie mam zdania, ponieważ oglądałem tylko YouTube, chociaż gra mi się umiarkowanie podobała, chociaż zastanawiam się to i w takim razie, skoro bohater był taki bezpłciowy, to czy bohaterem był świat gry?
No, bohaterem świat gry dla mnie jest zawsze moim ulubionym. Mhm. Ale tak, świat gry był tam bohaterem. Świat gry był przepiękny. To znaczy, dopóki nie pojawiła się druga wyspa, która po prostu zanudziła mnie tymi szarymi, szaroburymi bagnami, w których się tonęło i te questy były porozrzucane z lewej na prawą stronę mapy i nic nie robiłeś, tylko zapierdzielałeś z lewej strony na prawą przez tych bagna. Nie no, masakra. A pierwsza mapa była śliczna, była zróżnicowana. Te questy były tak poukładane, że idąc do jednego questu, sobie odblokowywałeś następny i to takie było fajne i spójne.
To jest śmieszne, że mówimy o podsumowaniu, w sensie mamy podsumowanie roku 2021, a mówimy o grze z 2020 roku. To jest...
Musimy wiedzieć, dokąd zbliżamy, prawda?
Tak, to prawda.
Nie, panowie, bo ja próbowałem sobie jakoś tak to podsumować. Nie powiem, że wyniki były zatrważające, ale tak pomyślałem sobie, bo tak, bo 20 rok to był w sumie, wszyscy mówiliśmy i też tutaj jakby Badyl też chyba poruszaliście ten temat w waszym podcaście, że no, tak naprawdę wszyscy już co mogli, to tam cisnęli na koniec roku 20, żeby się załapać na premierę Next Genów. I sporo rzeczy, które miały wyjść, albo były na końcu jakiś tam development cycle, powychodziło, ale potem już było znowu długo nic, no bo weszły opóźnienia wynikające z pracy zdalnej, prawda, w 20 roku. Mhm. I tych parę fajnych gier wyszło, ale wydaje mi się, że tak moim zdaniem to dopiero w 20 roku zobaczyliśmy, że tak powiem, jak ci wydawcy tam skrobią od noty ogara. I wyszło parę fajnych gier, ale też sporo gier się opóźniło, więc natomiast wydaje mi się, że muszę to jeszcze kiedyś porównać tak do lat poprzednich, ale był chyba zalew takich zapchaj dziur, to znaczy tutaj wypuścimy na Switcha, to zrobimy jakiś taki bieda remaster i byle tylko jakby był ruch w interesie.
Znaczy, ja tylko się odniosę do tego, że tak, dokładnie takie wrażenie można po tym 2021 roku sobie odnieść. Niemniej jednak ja przypominam, że to jest drugi rok życia generacji. Te wszystkie gry od zawsze pojawiały się, zawsze czwarty, piąty rok życia generacji, to były te lata najbogatsze w produkcji i wtedy wychodziły te najlepsze, najbardziej AAA, takie najbardziej wyczesane produkcje, więc mi się wydaje, że nie ma co tutaj czekać, to jest normalny jakby, znaczy inaczej, nie ma co tutaj się zżymać, że nic nie wychodziło, bądź że wydawcy nie wydają, no bo te wszystkie tytuły, które nie wiem, po których nam spadną majtki po ograniu, tak metaforycznie, no to one dopiero wyjdą tam w 2023, 2024 i dopiero wtedy, a teraz po prostu trzeba ogrywać właśnie remastery, trzeba ogrywać cały backlog można ogrywać, także nie no, to był rok backloga, jeżeli u mnie chodzi, no ale dobra, to tak tylko tyle chciałem, taką dygresję, że to normalne.
Ale no właśnie, a może tak myślicie, że pokusimy się jakieś takie przejście i zastanowimy się, które z tych gier 2021 roku były dla nas najgłośniejsze, czy macie jakieś swoje typy tak naprawdę?
Najgłośniejsze?
Czy najgłośniejsze, może najważniejsze dla was, może zacznijmy od tego, bo w sumie podsumowujemy rok. Mhm. I co byście powiedzieli, no na przykład, no bo wyszło parę takich dużych gier, prawda? No, trochę był chyba kac po cyberpunku, ale no wyszło parę fajnych gier, może parę okazało się niewypałami, ale co dla was na przykład, nie wiem, to co dla ciebie było taką grą, która cię najbardziej przyciągnęła? Z rzeczy wydanych oczywiście oficjalnie w 2021 roku.
No to z oficjalnie wydanych to niestety ograłem tylko jedną, to był Far Cry 6, no i o tym mieliśmy odcinek. Gra bardzo mi się podobała, chociaż no, rewolucja absurdalna, także jeżeli chcecie znać zdanie, to odsyłam do odcinka, zresztą mam nadzieję, że pogramy sobie w koopie kiedyś. drogi Majku. Nie no, więc oczywiście. Grałem tylko w to z premier. Obiecywałem sobie Outriders, że sobie ogram. No i tyle z tego wyszło, że nie ograłem, koniec końców. Nie, ja ogrywałem backloga, ja cieszyłem się odkrywaniem w chmurze na GeForce Now, teraz z ray tracingiem, jeszcze pod koniec zeszłego roku. Cieszyłem się z ogrywania tych, wiesz, The Division, tych wszystkich starszych gier, do których albo chciałem wrócić, albo sobie odświeżyć, albo nadrobić. Także u mnie ten rok był kompletnie taki, mówię, bezpłciowy, jeżeli chodzi o premiery. Z premier tylko był Far Cry 6, który mi się bardzo podobał.
Okej. Okay. A ty, Badyl, co byś powiedział, jakby to chcesz powiedzieć, te trzy gry, które masz, możesz zatrzymać z tego roku ubiegłego?
No to na pewno Kena była genialnym odkryciem tak naprawdę i debiutem Ember Labsów, jeżeli tak mogę ich nazwać. Fajna, przyjemna, taka bardzo dająca do może nie myślenia, ale troszeczkę nas cofająca do czasów, gdzie gry były takie bardzo proste, polegały na skakaniu pomiędzy platformami, czasami coś tam pobiciu i w zasadzie tyle. I tutaj miałem taki oldschoolowy vibe troszeczkę związany właśnie z tymi starymi platformówkami. I to była dla mnie bardzo, bardzo ważna gra. W tym roku też ograłem Hadesa z... No nazwijmy to indyków na właśnie PlayStation, bo on miał oczywiście Hades zadebiutował w 2018 bodajże w tam jakiejś wczesnej wersji, nie wiem.
Jak... Chyba jesteś bliski, tak.
Coś takiego, ale w 2021 wyszedł na PlayStation i w tym roku też go doświadczyłem, no i była to niezapomniana, powiedzmy, przygoda, więc nie bijcie, że mówię o gierce sprzed kilku lat, ale dla mnie to była ważna gierka, no bo właśnie jej doświadczyłem teraz. I tak naprawdę jeszcze jedną grę, która, powiedzmy, zapadła mi w pamięć, ale nie ze względu na to, że w nią grałem, czy jakkolwiek, to znaczy trochę w nią grałem. Chodzi mi tutaj o Battlefielda 2042.
No tak,
i związane premiera. Z nim, tak, głośna premiera i niestety niechlubnie głośna, ponieważ dowiedzieliśmy się, że faktycznie tam są jakieś problemy, jeżeli chodzi o DICE i troszeczkę idą nie w tę stronę i wydaje mi się, że tutaj można było troszeczkę zobaczyć to, jak działa, czy w jakiej kondycji jest nasza branża, co też później poszło dość mocno za sprawą afery z NFT, prawda, gdzie gracze chcieli jedno i oczekiwali tak naprawdę czegoś, a deweloperzy zupełnie poszli w drugą stronę, mając gdzieś to, co gracze chcą, no i przez to wylało się też dość dużo szamba na właśnie deweloperów, które w tym wypadku wydają mi się bardzo uzasadnione, bo jak sobie spojrzymy na to, jak wygląda kondycja tej gry teraz, no to jest to jedna z gorszych premier, jeżeli chodzi o Battlefielda w ostatnim czasie, a szkoda, bo gra miała potencjał i ratuje się moim zdaniem tylko tym portalem, który jest swego rodzaju nostalgiczną bombą rzuconą, żeby odciągnąć uwagę od tego niewypału, którym jest właściwa gra, powiedzmy. Ogrywałem oczywiście demo, czy te betę, i tam już było wiadomo, co z czym będzie jedzona ta gra, a była jedzona z, no tak jak wracając do tego początku, z takimi płatkami po prostu rozmokniętymi przez kilka dni w mleku podróbami cornflakesów, nie? Także te chyba trzy gry mi zapadną dość mocno w pamięć, jeżeli chodzi o ten rok. W dwie grałem, w jedną nie i wydaje mi się, że tak to zostanie już u mnie, jeżeli chodzi o 2021. No, a u ciebie, Mike?
Wiesz co, ja mówiąc szczerze, nawet nie, te gry, które być może najbardziej przyciągnęły moją uwagę, to nie są te najgłośniejsze, czy wokół których była największa inba, ale może to za sekundę, a najpierw tak może dla takiej dziennikarskiej, że tak powiem, czy też może OCD, może przywołać takie takie najważniejsze rzeczy, które może przyciągały uwagę graczy, czy też może influencerów w ciągu 2021 roku, prawda? Bo w sumie co mamy na tapecie? Bo ja tak dla mnie ten rok był taki z jednej strony, jak patrzymy sobie na rynek, to był z jednej strony takim stopniowym wyciekaniem tego kontentu od Microsoftu i Sony, którzy tam obiecali coś w ramach premiery swoich konsol w 2020 roku. W grudniu, a z drugiej strony no, takim ciągiem różnych remasterów i innych re-releasów, które no, wynikały z tego, że wydawcy coś chcieliby jednak wypuszczać, żeby kasa płynęła. Szczególnie tu mówimy o takich platformach jak Switch. A z drugiej strony czymś musieli zapchać te dziury po tych różnych przesunięciach wynikających no, jednak z dłuższego cyklu pracy. Ale jednak sporo gier wyszło i tak jakbyśmy tak podsumowali sobie, no to pewnie nie był to jakiś fantastyczny rok, ale no tych trochę gier wyszło, prawda? No bo w styczniu mieliśmy i w sumie tak jak patrząc na te listy, no to chyba taki najstabilniejszy timeline to miał jednak właśnie Microsoft i Sony, w sensie na swoje platformy, no bo obie wypuściły kilka gier. Ale było też kilka większych gier, prawda? No bo mieliśmy tak, co mieliśmy patrząc tak na rok po kolei, prawda? No w styczniu mieliśmy The Medium, prawda? Mieliśmy Hitmana trójkę. Z takich tych największych rzeczy. Przecież Hitman trójka to nie jest trzeci Hitman ever. Tam numeracja jest bardziej porąbana niż w dowolnym anime. Brakuje chyba jeszcze części z nazwą tam z jakimś slashem, z zero napisanym fonetycznie i tak dalej. No mieliśmy Little Nightmares 2.
O Jezus!
Badel, o tej grze mówiłeś. To
kurwa, faktycznie. Ta gra jest świetna. Ja całkowicie o niej zapomniałem. Ja nie wiedziałem, że to był ten rok, ale gra była przegenialna. To gdybym wiedział, że ta gra jest z tego roku, to bym powiedział pewnie jeszcze o tym. A gra jest przegenialna i ja się w niej zakochałem, bo to jak na końcu, wiesz, wpieprza się w ciebie z całym impetem, powiedzmy, emocjonalnym i takim rozjebaniem, powiedzmy, tego całego świata. Nagle sobie tak siedzisz, mówisz, ej, co? I wiesz, jest chwila dłuższa, chwila tak naprawdę kilka minut, gdy rozmyślasz o tym, co właśnie się wydarzyło i to jest przegenialna gra, więc jeżeli znajdziecie gdzieś i ona nie powinna was przerazić ceną, to ja bardzo serdecznie polecam, bo no ja się zakochałem w tej gierce i tak szybko jak ją skończyłem, tak rychło ruszyłem do szukania po prostu jedynki gdzieś na Eliksie.
No właśnie, ja pamiętam bardzo mocno, zapadł mi w pamięć to, jak opisywałeś tę grę, ale od razu pomyślałem sobie, że muszę ograć jedynkę, bo nie da mi spokoju świadomość, że mogę coś przegapić.
Powiem ci, że ja nie ogrywałem jedynki, a dwójka jest, powiedzmy, no nie chcę zdradzać, ale dwójka, nie musisz generalnie znać jedynki, żeby pograć w dwójkę, pewnie wywrze na tobie to jeszcze większe wrażenie, ale jeżeli kojarzysz coś tam, że w jedynce było to i tamto, w sensie była taka i taka postać, no to tyle ci wystarczy i dwójka jest jak najbardziej do ogrania bez wiedzy o jedynce, ale no polecam w każdym razie. Wiem, że niełatwo będzie zabrać się za jedynkę, żeby później przejść do dwójki, więc jeżeli masz ograć którąkolwiek, no to dwójka wydaje się być też całkiem sensownym wyjściem.
Ja myślę, że why not both? Jedziemy od jedynki i pewnie nigdy nie skończę do dwójki, ale polegnę na tym pagórku. Tak zareklamowałeś, że muszę sprawdzić. Natomiast kontynuując taki szybki przelot lotem tego jastrzębia z tej gry o łuczniczce, już zapomniałem jak się nazywa. Słuchajcie, no tak, no co mamy jeszcze? Marzec lub Hero. No kurczę, no gra, według mnie gra, może nie gra roku, ale na pewno ciekawostka roku. W takim starym stylu, w starym, brzydkim, imitującym grafikę chyba CGA.
Genialna.
W szacie graficznej. Ty miałeś okazję może pograć?
Tak. Ja grałem i pograłem dużo w momencie, gdy ją ściągnąłem. Bardzo fajnie się grało, tylko znowu w odróżnieniu do innych rogalików nie wciągnęła mnie na jakoś na dłużej po prostu. Nie wiem, czy jest to kwestia, w sensie tam gameplay jest przemiodny. To jakim to jest rogalikiem, to jest w ogóle naprawdę marzenie, bo zrobili to przezajebiście, ten syndrom jeszcze jednego loopa, jeszcze jednego, powiedzmy, takiego cyklu, czy później, jeżeli już coś ci się nie powiedzie, albo ci się powiedzie jeszcze jednej gierki, no jest przemiodny, ale jakoś, tak jak mówię, zatrzymał mi się licznik na 20 paru pod 30 godzin i no i tak sobie leży gdzieś.
Ja miałem podobnie, znaczy mocno się wkręciłem, jak tylko gra wyszła. Bardzo mnie ten, jakby odświeżająca była ta prostota tej gry i ten zupełnie inny taki game loop. I faktycznie, masz tu rację, to chyba ten taki game loop to jest trochę takie Stardew Valley dla fanów rogalików.
Tak.
Znaczy, kończy się to tak, że o, poklikam sobie jeszcze za 3 lupy i obudzisz się o 5 nad ranem, jakby jak ptaki zaczynają śpiewać.
Dokładnie tak,
to jest. Niestety, ale no faktycznie fajna gra. Dla mnie jedyne, czego brakuje, może już to się naprawiło, może to już zdążyli naprawić wydawcy, że tej gry nie ma na Switcha, bo to jest taka gra idealna, którą możesz sobie odpalić, jadąc gdzieś, tak powiem, nawet taksówką, czy czekając na kogoś. Po prostu idealny taki wypełniacz. I też chyba... łatwo do zrozumienia, ale niemożliwa, żeby... Jak to się mówi? Poczekajcie.
Easy to learn, hard to master,
tak,
nie?
Tak. Bo tam są kolejne klasy, prawda? Mamy jeszcze dwie dodatkowe klasy.
Są klasy, synergie pomiędzy tymi polami, jakie możesz robić, tak. Buildy, nie buildy, jakieś misje. No, przegenialna gra i dużo ma takich możliwości, także tak jest ona hard to master i to tak srogo hard to master.
Tak, dokładnie. No, to także lecąc dalej, co mieliśmy jeszcze? Mieliśmy w marcu It Takes Two, tak? Ta gra była z marca. Czyli grę, kolejną odsłonę twórców A Way Out. Mieliśmy Monster Huntera Rise, tego na Switcha, który później też wyszedł na pecety. Nie wiem, jak z konsolami obecnie jest. Mieliśmy oczywiście Outriders, oczekiwanych, lekko opóźnionych. Dla mnie lekki taki niewypał tego roku w sumie. Nie mam nic do tej gry, ale jednak jakby sporo pewnych nadziei w tej grze pokładanych chyba się nie potwierdziło. No mieliśmy nowego Oddworlda. Potem, no i oczywiście mieliśmy Returnal. To jest po prostu chyba jedna z ciekawszych gier na PS5 w zeszłym roku.
Tak, to prawda, na pewno. No zresztą też taki fajny debiut studia, które wcześniej zrobiło jakieś, no... Nie obrażając nikogo, ale znacznie prostsze, na pewno pod względem historii czy zaawansowania gameplayowego gierki, nie? I tutaj nagle wywalają z, powiedzmy, trzecioosobowym, uwaga, rogalikiem, nie? Strzelanką, w którym no, dużo rzeczy musi grać, w którym no, grafika stoi na wysokim poziomie i który ma być pierwszą taką grą, która na PlayStation 5 będzie... No będzie może nie system sellerem, ale będzie troszeczkę reklamą, nie? Tej konsoli i tego, co jest w stanie nam zaoferować. Oczywiście, no mówię pierwszą, no bo później przyszły Ratchet i Clank, prawda?
Tak, czyli tak. Z kolei czerwiec, tym razem mówimy o czerwcu.
Tak, dokładnie.
Tak. No ale tak, słuchajcie, bo może ja tak dopłynę do brzegu, a potem powiem wam może dwa swoje wnioski, żebyśmy nie rozjechali się na jakimś brandzlowaniu się kalendarzem. No ale co jeszcze mieliśmy ciekawego? Mieliśmy jeszcze oczywiście, tak jak mówisz, Ratcheta i Clanka w czerwcu. Mieliśmy Biomutanta w maju. Też trochę gra, która chyba nie do końca potwierdziła pokładane w niej nadzieje. No i co mieliśmy dalej? No, potem mieliśmy trochę taką pewną lekką posuchę w wakacje, jak to wiadomo. Natomiast mieliśmy Chernobylite, ale to było tak naprawdę też, no to nie jest gra jakby bardzo, bardzo tutaj wzruszyła pozostałymi rynku. Ale co mieliśmy dalej? Mieliśmy też głośną grę, którą kiedyś... głośną, ale w sumie małą, z której kiedyś mieszkowaliśmy z Tojem w odcinku, czyli Boyfriend Dungeon. Większy hype niż gra.
Okej.
Tak, i oczywiście mieliśmy świetne Psychonauts 2. Według mnie super, super gra. Przykład, chyba że nie trzeba iść w grafikę, żeby zrobić fajną grę. Nawet na Xboxie Series X, który, jak wiadomo, ma więcej mocy niż PlayStation 5.
Tak.
I co dalej? No mieliśmy Mieliśmy jeszcze Deathloop. Mhm. To jest gra, którą mam na swojej liście, żeby ją ograć. Nie mam tylko czasu, a co dać ci należyty szacunek, bo gra mnie też w sumie ma przykład ciekawej polityki wydawniczej, prawda? Bo jakby jak patrzymy sobie, jaka była historia tej gry, ta gra była w sumie takim trochę system sellerem na PS5, a jak wyszło, to się okazało, że wyszła również na PC-ta.
Tak. To zresztą ona miała bardzo dziwny marketing, taki niejasny dla mnie, nie wiedziałem do końca, czym jest ta gra, na czym będzie polegać ten gameplay, czy to będzie multiplayer, czy będziemy rywalizować na zasadzie, nie wiem, powiedzmy Drive Cluba, gdzie będzie, wiesz, porównanie tabelek naszych znajomych i będziemy przechodzić w kółko tę samą planszę. No, bardzo ciężko to było reklamowane, wyszło wszyscy wiemy jak i chyba dobrze, bo recenzje były bardzo przychylne i gracze też byli dość zadowoleni, jeżeli chodzi o tę produkcję.
Ja się mega tą grą jarałem. Pamiętam, jak jeszcze były prezentacje przed zapowiedziach konsol i sam się dochodałem nabrać ten marketing, że Bethesda robi grę tylko dla PlayStation, no bo potem okazało się, że jednak nie. Także mam ją, ostrze sobie zęby. Bo też jakby sam ten jakby idea tej gry mi strasznie siadła ostatnio, bo jest takim połączeniem w sumie i z jednej strony takiego sandboxa, survivalu, który ostatnio mocno siadł i w sumie strzelanki, czyli taki niecodzienne, prawda? Mhm. W takim settingu, który wygląda trochę jak takie ładniejsze Borderlandsy.
Tak, trochę tak, no.
Okej, okay. No co dalej? Czyli okej, jeszcze szybko podsumujemy, bo do pieca dali chyba, wydaje mi się, wydawcy pod koniec roku, bo weszły wszystkie opóźnione tytuły i to, co udało się przy okazji, było zaplanowane na ten okres. Czyli co mamy? Tak jak mówiłeś, Kina Bridge of Spirits, to jest wrzesień.
Tak jest.
Fajna gra.
Tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedno, bo zaraz oczywiście o Kence już powiedziałem, ale w tym samym miesiącu tak wyszło Diablo 2 Resurrected, które dla mnie było absolutnym pokazem tego, że gracze w dużej liczbie to są po prostu kretyni, którzy mając świadomość tego, jaką firmą jest Activision, jak się przygotowują do premier swoich gier, wywalali pieniądze na to, żeby pobawić się w symulator czekania na, nie wiem, zadziałanie serwera, składali, nie wiem, preordery, nie preordery i później tylko wrzucali na socjalki screeny, jak to im nie działa ta gra, jak to ta gra jest, wiesz, fatalna i tak dalej, mając całą tę świadomość, która poszła za, nie wiem, głupim Reforge'em, premierą Diablo 3, wiedząc, że generalnie może być jak być, ba, patrząc na to, jak wyglądają, wiesz, jak wygląda ta sytuacja z Diablo, bo przecież ludzie wrzucali to cały czas, a ciągle widziałem to nowe zdjęcie, jak nowi to ludzie kupowali tę grę i wrzucali konkretnie screeny, że im po prostu ona nie działa. I ja w tym momencie zacząłem się zastanawiać, gdzie jest to głosowanie pod portfelem, jak ma być lepiej, jak sami, wiesz, to, że go nie ma, to okej, ale gracze, wiesz, narzekają, że jest chujowo w branży, jednocześnie ją wspierając i to wspierając ją w najlepszy dla takiego wydawcy sposób, po prostu wydając kasę na tę grę i to jest dla mnie abstrakcja totalna, nie? I w tamtym momencie ja całkowicie straciłem jakiekolwiek złudne nadzieje, że gracze mogą, powiedzmy, zjednoczyć się i jakkolwiek zadziałać sensownie. No, abstrahuję tutaj oczywiście od tego, co się działo w tej firmie i jak to działało, jeżeli chodzi o traktowanie pracowników, te wszystkie obrzydliwe rzeczy, które się działy, no ale to tak jak mówię.
True. Ale wiesz, Diablo to jest w sumie chyba każda kolejna gra Activision Blizzard, to jest taki trochę syndrom sztokholmski The Game, mhm. I jak widać, ale ja Nie, nie jestem pewnie w stanie oddzielić trochę dwóch efektów. To znaczy, z jednej strony jest cała masa tych wiernych graczy, którzy od 30 lat grają w te gry i jednak czekają w tej swojej flanelowej koszuli z tymi figurkami na biurku, a z drugiej strony jakby no, miliony wchodzą na rynek codziennie, prawda? Czy gdybyś dowiedział się, że nie wiem, Bill Murray, Dan Aykroyd i ktoś tam jeszcze robią remake pierwszy Ghostbusters, to byś nie poszedł do kina z ciekawości? Pewnie też byś poszedł, nie?
Tak, tylko wiesz, w momencie, gdybym poszedł do kina na taki film, to nie miałbym sytuacji, że muszę czekać, bo im się zjebał projektor, nie? W sensie poszedłbym do kina, które jest brandowane, powiedzmy, tą firmą, która zrobiła ten remake, nie? I nie miałbym takiej sytuacji. A tak jak mówię, takie sytuacje się powtarzają i Blizzard czy tam Activision dokładnie sobie zdaje sprawę, jakie jest zainteresowanie tą marką i kolejny raz ma ich w dupie, bo nie wydaje więcej na, nie wiem, serwery, nie wiem jak to tam wszystko działa, ale generalnie do takich rzeczy można się przygotować, bo wiele gier miało swoje premiery, przyjmowało naprawdę miliony graczy na raz i działało, a oni nie potrafią, zarabiając chore pieniądze, wiedząc, jak potężna jest ta marka. I dla mnie to jest totalna abstrakcja, co robią gracze. Bo tam to, że deweloperzy, nie deweloperzy, tylko wydawcy w tym wypadku, to jest nieporozumienie i zwykłe nabijanie się z graczy, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Jak mogą, to robią, nie? Ale graczy absolutnie nie rozumiem.
Wiesz, bo wydaje mi się, że tutaj traktujesz graczy jako jeden byt, natomiast...
Oczywiście mówię o tych jednych,
gracze,
nie?
Dzielą się... Tak, no bo gracze przede wszystkim... marka Diablo jest na tyle silna, że wejdą w nią casuale, a casuale nie wiedzą nic. Oni nie wiedzą nic. Oni pamiętają, że było Diablo 2 kiedyś i było zajebiste, no więc jakby... Oni niespecjalnie śledzą wiadomości, dlatego ja też się zżymałem na niektórych ludzi, którzy hejtowali kupujących Diablo, że jak możecie kupować Diablo 2, skoro tam się bardzo złe rzeczy dzieją w tym Blizzardzie, no ale to my wiemy. My, którzy jesteśmy, nie wiem, jakąś taką świadomą mniejszością.
Ale tak,
chociaż
tak.
I tak, no, jeżeli o mnie chodzi, to argument moralny w ogóle nie działa. Mhm. I ja również, jeżeli grałbym w Diablo, to nawet wiedząc o tym, co się dzieje w Activision Blizzard, też bym kupił na premierę i miałbym to w dupie, ponieważ ja ogólnie mam teorię, że za złe rzeczy, które dzieją się w firmie, powinien odpowiadać zarząd, a nie zbiorowo wszyscy pracownicy. Nie powinien odpowiadać tak. pan Steven, który robił grafikę, nie powinna odpowiadać pani, która była artystką, nie powinna odpowiadać za to druga pani, która robiła muzykę i efekty dźwiękowe, a nawet jakiś pan, który tam sprzątał biuro. Nie? A tak naprawdę pensja tych ludzi uzależniona jest od sprzedaży też.
Może
wszystkie
tak być.
Premie, no, więc ja nie potrafię hejtować, mówię, nie potrafię tak całkowicie, jakby to powiedzieć, życzyć całej firmie złego za błędy zarządu, ponieważ to, co się działo w Blizzardzie, to jest ewidentnie wina zarządu. To nie jest wina programistów, deweloperów, grafików, artystów, muzyków, whatever.
Ale ja się dlatego... z tobą tak. Ja tutaj oczywiście wiem, o czym mówisz, dlatego podałem ten przykład, wiesz, obok. Mi chodzi tylko o to, że będąc casualowym graczem, który lubi Diablo, na pewno pamiętasz, nie wiem, premierę Diablo 3 i wiedziałeś, co się działo z serwerami, i doskonale zdawałeś sobie sprawę, że tutaj też może tak być, wiedząc, że jesteś casualem, składając, nie wiem, pre-order na grę, która wiesz, że nie będzie działać, a później... także to jest ten przykład,
ja rozumiem,
co ja mówię, że nie do końca, wiesz, mówię tutaj o casualowych graczach, tylko mówię o tych graczach, którzy już zmuszą się do tego, żeby wejść na Twittera, wrzucić to zdjęcie, jak to im nie działa i jak to doskonale o tym wiedzą, mając dookoła te informacje, a mimo to muszą to zrobić, żeby, wiesz, no, kliki się zgadzały, chodliwy temat i tego kompletnie nie byłem w stanie zrozumieć i to jest dla mnie ta abstrakcja.
Badel, poczekaj, ja tylko chcę powiedzieć, że gdyby takie rzeczy działy się co miesiąc, byłyby oczywiste. W sensie, natomiast mamy premierę Diablo 3,
które
podaje, że wyszło w 2012
roku. One się dzieją co premierę Diablo.
No tak, co premierę Diablo, ale ona była w 2012 roku. Wiesz, świat poszedł naprzód. Activision Blizzard też można było założyć, że również poszedł naprzód.
Otóż nie.
Więc otóż nie, ja wiem, no ale tutaj też tak niespecjalnie bym hejtował. Z drugiej strony, no każdy z nas ma trochę pamięć złotej rybki, no. Przecież tyle, ile pieniędzy my wydaliśmy, wszyscy tutaj, we trójkę, jak tutaj siedzimy, na jakieś gry, które nie spełniły naszych oczekiwań, no, są na pewno ogromne, a mimo wszystko nadal jaramy się nowymi grami, kupujemy nowe gry, ogrywamy i tam cieszymy się, więc no to też ja bym tak nie hejtował, Badel. W sensie po prostu, kurde, no, można oczekiwać, być może bardzo naiwnie, no, że po 10 latach w końcu ogarną te serwery. Tym bardziej, że wszyscy inni dookoła potrafią to zrobić. No i już nie pamiętam przy okazji jakiej... Nawet nie pamiętam przy okazji której premiery. I o tym wspominałem, ale przecież jest cała technologia, która wiesz, pozwala na skalowanie ilości serwerów. Po prostu trzeba tylko w firmie, która dostarcza ci infrastrukturę, po prostu przeciągnąć kartą kredytową i I hej, i to się wszystko ładnie przeskaluje samo. Są te rozwiązania.
Ja
w tej chwili nie pamiętam, ale już na którymś odcinku wspominałem o tym rozwiązaniu. Nie pamiętam w przypadku której premiery, że po prostu tam były statystyki, że tam w tym piku premierowym po prostu do infrastruktury dodawane było tam 3000 serwerów fizycznie na minutę? Mhm. Coś takiego. Takie tam statystyki były. Już nie pamiętam przy okazji której premiery, ale tak bardzo ładnie. Znaczy inaczej, to po prostu były statystyki firmy, która robiła orkiestrację tych maszyn dla tego dewelopera. Już nie pamiętam tytułu, nie pamiętam co to była za firma, ale tam były takie numery. Czyli da się, nie? Natomiast oni, no nie wiem. Ale mówię, no chcę tylko tak, wiesz, tak usprawiedliwić graczy, że no sami robimy takie rzeczy. Jak jesteśmy zajarani, to kupujemy. Sam tak mam.
Okej, okay, tylko ty później nie mówisz, że chciałbym, żeby było dobrze i...
Nie, Badam, no pamiętasz naszą dyskusję o Cyberpunku, no to ja jestem ten, jak ty to określiłeś, pistka, że nie reklamuję Cyberpunka, tylko pozwalam sobie na to.
Tak. To trochę wyrwa... Tak, ale mniej więcej coś takiego tam padło wtedy z mojego usta, prawda?
Tak.
Słuchajcie, to trzeba umieć wychować, ale no jakby no, trzeba mi te zacinać zęby i poczekać te 2 miesiące, prawda, aż gra się spaczuje, ale no niestety nie każdy jest taki twardy. Znaczy, słuchajcie, no, z Diablo, no wydaje mi się, że wchodzą od wyjścia pierwotnej gry, no pewnie weszło na rynek już za 2 pokolenia nowych graczy i jednocześnie no, każdy chciałby spróbować, z drugiej strony są ludzie, którzy mają zajebisty sentyment, z trzeciej strony no, wydaje mi się, że my zamykamy się w takim getcie, prawda, to znaczy tak sobie gadamy, jak ci tam dziennikarz przeglądu sportowego z dziennikarzem jakiejś innej gazety piłce nożnej, której nie pomnę, bo nie czytam, i tam kibole, prawda, tam Arki Gdynia starli się z kibolami, prawda, tam tej Finish Parkiet Drywęca, Nowe Miasto Lubawskie i wiesz, i generalnie jakby nikogo to nie interesuje, prawda? To znaczy casualowy gracz odpala sobie Battle.net i widzi nową ikonkę, która mówi mu, że wychodzi Diablo 2 Resurrected i klika i kupuje, prawda? Jeżeli go to interesuje. A potem najwyżej mówi, okej, to ja idę z psem, bo widzę, że gra nie działa i wrócę za 2 tygodnie, jak mi się przypomni. No i wydaje mi się, że tak to działa. To tylko ten promil takich najbardziej aktywnych, prawda, dyskutantów, influencerów tak naprawdę daje faka za te rzeczy.
Okej. Okay. Może tak być, pewnie nie. Niemniej nie pochwalam.
Nie jest to też chyba dobra perspektywa dla rynku, ale no, wydaje mi się, że Blizzard jest taki, Activision Blizzard to jest taki typowy przykład, że jak kasa płynie, to korporacja nie musi nic zmieniać i
no pewnie.
Po prostu
jakoś to będzie
gorzej.
Tak,
jakoś to będzie, ale to też o tym mówił z tego, co pamiętam, Bobby Kotick w wywiadzie tym ostatnim. Dlaczego sprzedali firmę Microsoftowi. Także może o tym pogadamy w kolejnym temacie. A słuchajcie, no słuchaj, to może tak, powtórzę to ostatni raz do brzegu. To, mieliśmy do pieca. Co tak, listopad, Call of Duty Vanguard, okej. Najbardziej z tej gry pamiętam memy na temat postaci w grze. Forza Horizon 5, też chyba wydaje mi się, że odbiór jest pozytywny raczej. Mhm. Chociaż chyba po prostu może fajnie samochodówek nie lubią gadać w internecie o grach, tylko po prostu siedzą przy tej kierownicy tam i cisną. Potem gramem Grand Theft Auto Trilogy.
Kurwa, ta sama sytuacja, wybaczcie, ale to jest dokładnie ta sama sytuacja co z Diablo. Ja nie będę się powtarzał, ale pozdrawiam serdecznie, kurwa, bo to jest abstrakcja naprawdę. To jak napluli nam w ryj, to jest niesamowite.
Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś przywołał te tweety tego gościa odpowiedzialnego za ten port, jak to cieszy się z żywiołowej reakcji graczy, czy coś.
Cieszy się z żywiołowej.
Tak, bo to było niesamowite, to po prostu był tweet, który ja bym napisał, będąc na jego miejscu. No naprawdę, mistrzostwo świata, autentyk.
Tak, także no niestety, ale okej, okay, podsumowując, okay, im dalej w las, tym gorzej. Tak, koniec listopada praktycznie Battlefield 2042,
tak
po prostu kolejny meltdown w internecie. Tak. A ja potem w sumie powiem wam, że było tak już coraz trochę lepiej, ale tak, co mamy jeszcze? O, to początek grudnia to jest fajna rzecz, Solar Ash, to jest gra, na którą czekałem dawno, mam ją na liście do ogrania, nie wiem, czy kojarzycie tytuł?
Solar
nie?
Ash?
Solar Ash. Czyli słoneczny popiół, tak? Dobrze mówię? Gra twórców między innymi Hyper Light Drifter, czyli okay. Wydana przez Annapurna. Taka wersja w 3D tym razem, taki ich rogalik, powiedzmy, roguelite. Naprawdę polecam zobaczyć trailer. Te gry są zawsze jedne w swoim rodzaju graficznie i koncepcyjnie. Najczęściej nie wiadomo, o co chodzi. potem co mamy? O, to w sumie chyba takie dwie albo trzy gry, które przeszły w sumie bez większego echa. Początek grudnia Chorus, tak? Czyli ta gra, którą reklamowano Xboxa między innymi. Chyba nikt o tej grze w ogóle nie rozmawiał. Mam wrażenie, że nikt nie zagrał, albo...
Na PlayStation też była. To była ta z tym gadającym statkiem, nie?
Taki w sumie, jak się nazywa ta gra, taka strzelanka kosmiczna, która jest, no, taka trochę arcade, prawda? Mm-hmm. Też muszę zagrać, totalnie jakby na dalszej fajerce, bo nie gram teraz tego typu gry, ale wygląda interesująco. Pytanie, czy ta gra będzie dłuższa niż 5 godzin. Coś będzie w niej innego. Potem co damy? Life is Strange, nowa edycja, True Colors. Potem w sumie też gra dosyć głośna, ale też grano w sumie na 12 minut, czyli 12 minutes.
No to śmieszny żart.
Dużo było dyskusji wśród starszej części giereczkowa na temat tej gry tam na zachodzie zaobserwowałem, ale muszę też zagrać i taka w sumie chyba przykład, że no w Game Passie też mogą powstawać fajne gry, które normalnie by chyba nikt nie wydał, nie znalazłby budżetu. Potem oczywiście długo wyczekiwany odsiecz ze strony Microsoftu Halo Infinite. No i co dalej? W sumie, o, kolejna gra, której chyba totalnie przeszła bez echa wśród tych najbardziej aktywnych komentatorów, czyli The Gang, czyli kolejna gra od Xboxa, czyli ten taki chodzenie z odkurzaczem i zbieranie mułu.
Okay.
Nie, przepraszam, pewnie nie czynię sprawiedliwości tej grze, bo w niej nie grałem, ale tak zapamiętałem trailer. Tak. No i patrząc na to wszystko, która gra dała wam największy wylew w tym roku, bo przyznam szczerze, że
największy wylew. No, słyszeliście generalnie, uruchomiłem się bardzo mocno. Ale naprawdę, jakbym miał zrobić podium, to ono samo się układa, nie? To jest dla mnie... Kurczę, no i właśnie ciężko jest mi ustawić podium, ale generalnie ustawcie sobie jak chcecie. Grand Theft Auto, właśnie Diablo i Battlefield to są te trzy gry, które zasługują na to miejsce, na najgorsze gry po prostu w tym roku, które totalnie były takie wkurzające. Dla mnie, nawet dla osoby, która w nie nie grała, to jak to wszystko wyglądało wokół nich, to jakim echem się odbiły, no. Także fajnie by było, jakby zostały zapamiętane jako te najgorsze po prostu, nie?
Toj, a jak ty patrzysz? Poza oczywiście Far Cry 6.
Ja nie grałem w żadne premiery w tym roku, ponieważ jak wspominałem, ogrywałem starsze rzeczy i cieszyłem się GeForce Now i odkrywałem cały ten świat.
A to trzeba było w gry grać? Co ty?
No.
Że jesteś na Twittera, nie, już jesteś ekspertem.
Z drugiej strony, jak tak lecieliście po tych premierach, wiesz, chociażby ten Returnal, to kurde, ja sobie uświadomiłem, jak wiele w tym roku, który był paradoksalnie, który wydawał mi się zajebiście nudnym rokiem, jak wiele w tym roku wydarzyło się w moim życiu rzeczy, że po prostu wydawało mi się, że Returnal to 2 lata temu wyszło, nie? Czy tam 3 nawet.
Okay.
Autentyk, jak wymienialiście te tytuły, kurczę, no chociażby ten Little Nightmare 2, no to hej, ja byłem pewien, że ty, Badyl, w to ogrywałeś 3 lata temu na streamie, nie?
Ja też byłem pewien, przyrzekam ci. To jest dokładnie ta sama sytuacja.
Po prostu wiesz, no, zadumałem się filozoficznie po prostu, bo ten rok jakby ominął mnie zupełnie, nie tylko giereczkowo, ale tak po prostu autentyk. Przez te rzeczy ja pamiętam, no właśnie, no chociażby ten Returnal, przecież to też mnie interesowało, chociaż sam nie mam PlayStation 5, bo nie kupiłem, bo ciągle jeszcze nie ma w sklepach, a nie będę robił żadnej przedsprzedaży pieprza. Zresztą specjalnie dla ciebie, Badel, wrzuciłem tą zdjęcie w foliowej czapce, pamiętasz?
Tak jest.
Na premierę. Bo myślałem, że będzie leżało w stosach i te preordery to jest taki tylko pic na wodę, a się okazało, że do dzisiaj nie można u mnie w sklepie kupić. Trzeba zamówić, trzeba czekać. Niezależnie, czy idziesz do Carrefoura, czy do Game. I tak trzeba przyjść, zapłacić pieniądze, a konsola albo będzie, albo nie będzie. Elo. Sorry. No, taka jest rzeczywistość, przynajmniej w Hiszpanii. Dobra, ale nieważne. Też mówię, no, ten rok był kompletnie... Mam nadzieję, że w tym roku, czyli w 2022, już poogrywam te premiery na bieżąco. Natomiast ten rok kompletnie był dla mnie poza, więc ja nie chcę nic hejtować. Grałem tylko... Jedyna gra na premierę to był Far Cry 6, który bardzo mi się podobał, ale jednocześnie był absurdalny, ale absurdalne w ten chyba pozytywny sposób, także okej.
Ja jeszcze muszę powiedzieć, zaraz sam się wybatorzę, słuchajcie, zapomnieliśmy o jednej grze, która też była w sumie grą memem, czyli Resident Evil Village.
No to była fajna gra.
O, no fakt, była.
Tak, to jest kolejny przykład, że ten rok był bardzo długi. To musiał być dobry rok, prawda?
Tak.
Że nie pamiętamy,
a to
co wyszło.
To była gra w takim... ta gra była memem w takim dobrym znaczeniu mema, nie? W sensie, bo tam wszystko grało, ta gra była całkiem przyjemna, no ale przez to, jaką, wiesz, świadomą decyzję podjęli deweloperzy, która też no, przyczyniła się do mega udanego marketingu, tak mi się wydaje, dla tej gry, poprzez właśnie no, chociażby wypuszczenie wcześniejsze dema, nie? Które okazało się być no, przegenialne w kontekście
dokładnie
tego, jak ludzie to, wiesz, podawali. Nie trzeba było grać, żeby wiedzieć, kim jest ta Lady Dimitrescu, ona bodajże była. Także mega, mega, mega fajna tym razem historia.
Tak, tak, tak. Ja wiem, muszę przyznać, że w ogóle ten drog dla mnie był, ponieważ totalnie byłem umoczony w różnych tematach i nie byłem... Granie zeszło u mnie na plan dalszy, dopiero się z niego wygrzebuję, to przyznam, że dla mnie ten rok to były takie trzy grupy gier. Gry, które ograłem, to były w mniejszości, a gry, które planuję ograć i gry, które chciałem ograć, ale były na platformie, której nawet nie planowałem kupować, bo albo nie było konsol, albo uznałem, że bez sensu kupować konsolę, skoro i tak nie mam czasu na granie, więc to były też głównie gry z PlayStation 5, ale na pewno było parę fajnych pozycji. Muszę powiedzieć, że jeżeli miałem taką grę wybrać, która naprawdę mi tak ciepło mi się zrobiło na serduchu od jak ją zagrałem, to była chyba Kina, bo to była rzeczywiście taka przykład takiej gry, że totalne jakby nowe studio na rynku, w sensie robiące animacje, zrobiło coś, jakby nikt nie powiedział, że animacje nie muszą być brzydkie w grach i oni zrobili ładne animacje w grach, prawda?
Tak, tak.
Nie dostali memo i zrobili...
To prawda.
I przykład, że może po prostu warto zainwestować trochę w te gry. Oczywiście podejrzewam, że rynek pójdzie dalej i się nie obejrzy. Odwróci wzrok szybko i myśli, nie mam na to czasu. Ale tak, i wydaje mi się, że to też jakby no Halo to była ta gra, na którą się trochę czekało. Ja nie jestem jakimś psychofanem Halo, ale no, to było chyba w sumie pierwsze Halo, które wyszło za mojego, że tak powiem, grania aktywnego w czasie, kiedy ja grałem na bieżąco. Więc z przyjemnością się zanurzyłem w tej grze i mam jeszcze fabułę do ogrania, ale multi jest super. Polecam wszystkim. Taki stary vibe takich właśnie konsolowych strzelanek. I przyznam, że ten rok jakby było paru nieobecnych, prawda? Trochę brakuje mi, że jednak nie poprawili policji w Cyberpunku.
No tak, to zostało przesunięte dość mocno i to dopiero w tym roku, w momencie, gdy nagrywamy odcinek chyba tego samego dnia, czy dzień wcześniej, wreszcie Cyberpunk zaczął jakoś sensownie działać chyba? Tak mi się wydaje.
A Badyl, a możemy pociągnąć temat Cyberpunka, czy misję na dachu już
przeszedłeś? No właśnie, będę się zbierał powolutku. No.
Odebrałeś już płytę z MediaMarktu znowu?
Nie, wiesz, mam takie spierdzielone myślenie, że jak zobaczyłem, że kolekcjonerka Cyberpunka jest dostępna, to wiesz, szybko ją zamówiłem, więc grę mam oddałem grę i dwa tygodnie później była u mnie tylko w większym pudełku, więc to jest...
Słuchaj, mamy inflację 9,2%, więc myślę, że dobrze robisz tam. Kolekcjonerka na Pawlaczu, jedyną szansą na pozytywne inwestycje w danym roku.
Tak, i się okaże na koniec dnia, że za kilka lat dla mnie, wiesz, okaże się, że ta inflacja wynosiła zero, jakbym chciał sprzedać te wszystkie kolekcjonerki.
Dokładnie. Potem jest jedyną osobą, która ma jednocześnie jubileuszowego tego specjalną edycję Xboxa i specjalną edycję Cyberpunka.
To prawda. I w żadne nie grał.
Ale wiesz, jak będziesz się musiał szybko pakować, bo będą szły ruskie czołgi ze wschodu, to wiesz, które dwa pudła masz pakować do bagażnika.
Tak, to prawda. To prawda.
Tak.
Ale ja ostatnio sobie specjalnie odpaliłem na RTX-ie Cyberpunka i trzyma stabilnie klateczki. Jest 60 jak w mordę i gra wygląda przecudnie.
No ale panie, na 30-80, co ty byś oczekiwał? Co, że ma być 30 stabilnie?
Nie wiem, no podobno zepsuta była ta gra, nie wiem. No. Podobno muli wszystkim, no nie wiem. Stabilne klatki, wszystko elegancko.
A mi działa, w chmurze działa.
Tak, w chmurze działa. Natomiast no nie...
Tam gasną światła w Chinach, to prawda, elektrownia tak. W Szwecji się gotuje, ale to i gra.
Tak, to i gra, to ja widziała. A przeszedłeś misję na dachu?
Oczywiście, że nie przeszedłem misji na dachu, ponieważ mój drogi kolego, ja kupiłem sobie grę. Kupiłem sobie grę w zeszłym roku, znaczy, bo ja kupiłem na premierę Cyberpunka, ale na PS4.
Wiem, i to za mało czasu, żeby dojść do tej misji.
Tak, to za. Nie, ja tam generalnie doszedłem, chyba z tego co pamiętam, nie? Ale tą grę kupiłem sobie też na PC-cie, właśnie sobie na Steamie kupiłem Cyberpunka i niestety zrobiłem w to bodajże 5 godzin tylko. Okay. Tak tylko, żeby sobie pobawić się tym RTX-em. Także.
Akurat zdążyłeś się zorientować, że te różne backgroundy i ścieżki postaci początkowe to scam.
Mm-hmm. Tak jest.
Wiesz, no nie wiem, no ja generalnie nie byłem jakoś tam mega zaawansowany w tej grze, także ja sobie odświeżyłem tę grę, natomiast cieszę się tym, że responsywnie działa, strzelanie jest fajne i wszystko jest fajne w tej grze. Nie, tak, no na RTX-ie naprawdę jest spoko. Także
gra jest fajna, tylko platformy macie złe. No trochę tak jest.
To jest jak z Maciem, po prostu gra nie jest zła, po prostu jesteś zbyt biedny, żeby grać na właściwej platformie.
Tak, o to dokładnie.
Ej, no przepraszam panowie, kurde, na 16 euro w miesiącu, bo tyle kosztuje GFN z RTX-em, no to chyba każdego stać, a można ograć wszystko. Nie, naprawdę. Mówię, już nie chcę tutaj chwalić się, wiesz, jak... No bo już nie chcę o tym GFN. Ja za każdym razem, jak odzywam się, jestem zjarany tym GFN-em, bo cały czas się jaram, że za naprawdę, wiesz, pieniądze, które w ogóle się nie liczy, nie? No bo ile to jest 16 euro, ma się tak jakby tak powerful, znaczy tak silną, tak mocną platformę do grania, na której mimo wszystko jest cała masa tytułów do ogrania, że czuję się normalnie jak behemot gadający o orkach. Bo... No autentyk, nie? Bo tak się cały czas jeszcze jaram tym GFN-em. No w każdym bądź razie Cyberpunk tam działa świetnie, także jak ktoś ma wersję PC-tową, to może sobie na GFN-ie pograć.
Do dziś pamiętam nasze rozmowy, jak cię przekonywałem do GeForce Now i to mówisz, no nie wiem, takie granie w chmurze.
No nie wiem, Mike.
Nie. To historia alternatywna jak z Red Alert.
Tak, a teraz to jest stał się Toy GFN Black Hat, nie? Więc...
Tak.
Dokładnie. Wiesz, no trzeba jakoś... Badry, ja ci nie muszę powiedzieć, ciężkie jest życie podcastera, tam te szakule, które nam płaci Tencent za reklamowanie Fortnite, to nie wystarczają na takiego GeForce Now, nie?
To prawda, prawda.
Alternatywne wersje.
Dywersyfikować. Czy coś.
Dokładnie. Różne, wiesz, różne segmenty rynku, nie?
Tak jest.
Także no, tak. No, także wydaje mi się, przebrnęliśmy trochę przez ten kalendarz i w sumie muszę powiedzieć, że to nie był zły rok, chociaż wszyscy też narzekają, mało gier fajnych, no ale było parę fajnych gier, prawda? Więc może paru gier nam zabrakło tutaj w tej liście, ale tym bardziej się cieszymy na ten rok, bo dotarło do nas w tym roku, prawda? Więc mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy, jak już gdy Microsoft sypnie tymi premierami po tych akwizycjach. Mm-hmm. Przepraszam bardzo. Ale tak myślę, może ponieważ podsumowaliśmy, co nas przyciągnęło, naszą uwagę, co nam się podobało, co nas zbulwersowało, a co powiecie na takie szybkie przejście, co było według was tą najgorszą akcją tego roku? Nawet nie mówiąc o grach, prawda? Szerszy rynek, to jest zachowanie wydawców, nie wiem, wypuszczenie jakiegoś sprzętu, słaba akcja PR-owa, czy też jakaś wpadka influencera. Co byłoby takim waszym, może nie wiem, może jakoś to ustrukturyzujmy. Co powiecie na to? Przejdźmy... Może tak, nowa gra. Co według was było najgorszą wtopą, tak z ciekawości?
No Battlefield, no? Kurwa.
Nie, Battlefield, no, kurwa.
Battlefield totalnie, wiesz, nie wyszedł. To było tak, jakbyś miał, nie wiem... O, wyobraź sobie takiego łucznika, który celuje w tarczę oddaloną od niego 20 metrów, nie? I ma w nią trafić. To jest gość, który ma tam, wiesz, 20 lat na karku
jak
z tym łukiem.
Jak w tym filmiku z...
A on... No, nie wiem, o jakim filmiku mówisz, ale generalnie mój łucznik to, co robi, to kurwa obraca się 180 do tej tarczy i kurwa rzuca łukiem zamiast, wiesz, wystrzelić strzałę. Więc to jest troszeczkę to, co my osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o porozumienie deweloperzy Battlefielda gracze, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to wygląda.
Ten pamiętny filmik Villa Dirt, jak tam pokazujący granie na padzie MMO.
Który to jest filmik?
No, to jest ten filmik, w którym ten gracz próbuje trafić drugiego gracza, który gra na PC z łuku.
Nie wiem.
Nieważne. Długie dowcipy są długie i nudne. Tak. Ogarniemy. Ale to oczywiście była taka autoparodia, taki metażart. Ale okej, dobra. Toi, co sądzisz? Jaki twój typ?
No ja nie mam typu, ponieważ nie grałem. Nie chcę się wypowiadać jakoś na temat jakiejś tam... wydaje mi się, że to może być to GTA, ten remaster, bo to jednak no, nie grałem w to, nie widziałem na własne oczy. No ja co prawda lubię strasznie ogrywać gry, które gracze hejtują. Ale no z tego, co widziałem na screenach, to jednak no tam jest dramat. Tam się dzieje dramat. Ja mówię, nie widziałem tej gry. W ogóle GTA to nie jest jakaś taka marka, która kompletnie mnie jara, bo to nawet nie jest, wiesz, w top, kurde, 100 moich, kurde, ulubionych marek. Ale poziom tej gry, tego remastera w dodatku, bo jeszcze ja bym naprawdę był w stanie wszystko wybaczyć, bo jestem w stanie wybaczyć. Ja i No Man's Sky wybaczyłem na premierę Hello Games, bo to jednak ta gra się broni. Ja naprawdę jestem w stanie wybaczyć wiele błędów, nawet te niekończące się misje na dachu w Cyberpunku jestem w stanie wybaczyć. Bo okej, nowy produkt, nie, no ale to jest, kurczę, remaster gry, która wyszła ileś lat temu. To można było zrobić dobrze i w dodatku, biorąc pod uwagę, jak remastery na przykład robi polski Kulok, chociażby Dark Soulsów, prawda? Czy ten port na Switcha Dark Soulsów, to chyba zrobił Kulok polski też. No to jednak widać, że da się. Da radę to zrobić, a oni po prostu to spieprzyli. Spieprzyli rzecz, której nie da się spieprzyć, oni potrafili. Także to, aczkolwiek jak mówię, nie grałem, więc nie wiem.
Okej. Okay. Dobra, to słuchajcie, kontynuując temat, z mojej strony jakby ja nie mam jakiś potencjału na hejt, że tak powiem, chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli miałbym się nową grą, jak powiedzieć, co mnie trochę zawiodło w tym minionym roku, to chyba byłoby to Outriders. I to nawet nie tak, że ta gra mi się nie podoba, tylko ta gra jednak trochę zawiodła mnie takim, że to jednak nie była tak głęboka gra, jak jej spodziewałem. W tym sensie. Może za dużo sobie obiecywałem po tej grze, że to będzie takie nowe Destiny, tylko w trzeciej osobie, co oczywiście wiadomo było, że nie ma szans powodzenia, bo to nie była taka duża firma, która ją robiła, ale jednak no tak trochę pograłem dosyć intensywnie to demo i odłożyłem sobie ogrywanie tej gry w pełnej wersji jakby na dalsze miesiące, bo uznałem, że szkoda czasu. A doniesienia od kolegów, którzy grali tą grę całą, były takie potwierdzające moje najgorsze obawy. Także fajnie, ale jednak chyba napompowano troszeczkę tę grę. Może tylko, że Microsoft chciał coś mieć jakby w Game Passie docelowo.
No ja cały czas mam tą grę, cały czas mam w kolejce do kupienia, więc ja na pewno ogram, być może gram ją razem. Nie, bo ja generalnie tak na tą grę z tych materiałów, co pokazywały się wokół tej gry, no to zdobyła moje zainteresowanie. Tyle, że akurat tak się stało, że ogrywam co innego.
To jest trochę przyczynek do tego, co mówiliśmy też o Dying Light'cie, że jakby jak widzisz grę, którą robi mniejszy deweloper, to może ta gra ma fajne atuty takie, które widać na pierwszy rzut oka, ale czasami te elementy takie drugoplanowe są mniej po prostu głębokie, bo nie było budżetu albo know-how, żeby je pogłębić. Tak. Czyli na przykład, wiesz, kwestia ilości broni, różnorodności tych broni, ciekawości tych broni, czy też jakichś potencjalnych skilli. Ja wiesz, mam tak... Zaparkujmy ten temat, jeżeli się okaże gra super, jak ją ogram całą, to pójdę na kolanach do siedziby CD Projektu, ale na Jagiellońskiej, ale co, jeszcze nie mam daleko. Ale no jakoś tak trochę się zdziwiłem, jednak tak negatywnie się rozczarowałem jednak, muszę powiedzieć. Nie bardzo, ale no trochę szkoda. Bo trochę sobie robiliśmy w naszym takim community nadzieję, że to będzie taka nowa gra, do której uciekniemy od Destiny, od tego skamu, ale jakby nie stało się tak i bo trochę nie wypał taki. Ale nic. Mniej, powiedzmy, zawód, bardziej takie trochę. Szkoda.
No właśnie, skoro już powiedziałeś o tym Destiny, to może wspomnijmy o tym punkcie, który napisałeś, czyli tym sunsettingu magicznym.
Tak, znaczy to w ogóle jest piękna idea, ponieważ to jest w sumie temat, który zaczął się w 2020 roku, na przełomie 19 i 20 roku chyba.
Nie no, zaczął się w 2014 tak naprawdę.
Tak, to był początek tych problemów. To się zaczęło, kiedy wyszło Halo, bo ta firma się jakby wybiła na szersze wody.
A poczekajcie, co to jest sunsetting?
Ach, już ci tłumaczę, drogi kolego Badylu. Sunsetting to jest taki pomysł, taki popularny ostatnio w amerykańskim, angielskim określenie, które mówi, że coś się wygasza, prawda? Jakiś content, jakiegoś polityka, jakichś zarządzających, czy też jakiś pomysł. I w Destiny chodziło o to, że szanowny deweloper Bungie na pewnym etapie uznał, że ta gra jest zbyt duża, żeby ją ogarnąć, jako gra taka mająca jakiś ewoluujący, różnorodny świat i będąca online, więc uznali, że pewną część kontentu trzeba wycofać, bo oni tego nie ogarną. I zaczęło się od tego, że to miało dwie odsłony. Z jednej strony to był vaulting kontentu, czyli po prostu Bungie trzy pierwsze kampanie chronologiczne, licząc od startu gry, zostały wrzucone do lodówki i po dziś dzień tam są. Czyli ktoś, jeżeli na przykład tak jak Toy kupił tę grę niedaleko od premiery i kupił pierwszy season passa, to w tej chwili nic, co kupił w tej grze, już nie ma.
Okej.
Okay. Nie można tego skorzystać. A druga część tego to była emerytura broni tak zwana. Czyli idea, którą Bungie przyjęło, to znaczy, że no mówimy o grze, która jest looter shooterem, prawda? Zdobywasz sprzęt, masterujesz go, zdobywasz nowy sprzęt, ale generalnie no, wylosowujesz z tego, co ci gra daje, te najfajniejsze kąski i zostawiasz je sobie na dalszą grę. Tutaj chodziło o to, że Bungie przewidziało, że dana broń będzie dostępna przez jeden rok od jej premiery w danym kwartalnym, powiedzmy, sezonie i potem nie będziesz już mógł jej podnieść jej poziomu. Czyli de facto ta broń stanie się bezużyteczna poza jakimiś aktywnościami multiplayer, gdzie jakby poziom broni nie ma znaczenia, bo wszyscy grają na tym samym poziomie. I wszyscy się strasznie o to zapienili, no bo to były często bronie, które przez 3 lata były farmione przez ludzi i były tam efektem jakiś 200 rola danej broni, bo ta Destiny jako taka ma od tam roku 2000, z tego co pamiętam, chyba już 18, ma losowe perki na broniach, czyli no dana broń, jakby no, kombinacja perków między bezużytecznym a jakimś godrolem, no jest, często trwa to ileś aktywności, żeby sobie tą broń wyfarmić. I sporo graczy odpadło. No, sporo graczy, których znam, odpadło od Destiny po tym kroku na dobre.
Nie, no ja tu się nie dziwię, ponieważ jak ja naprawdę, ja jestem bardzo liberalnym graczem, uwielbiam płacić za różne bzdury w grach, dlatego jaram się wszystkimi DLC-kami, bardzo propsuję mikrotransakcje, propsuję NFT-ki, całą masę rzeczy propsuję, natomiast kurde, nie jestem w stanie zaakceptować to, że content, który kupiłem, ci znika, ponieważ, bo tak, bo powody. Nie, po prostu to, co robi Bungie z Destiny, to moim zdaniem, już wspominałem o tym wielokrotnie, mi się wydaje, że oni są jak ten taki, kurde, dziad w szpitalu psychiatrycznym, któremu wydaje się, że jest Napoleonem. Mi się wydaje, że oni mogą wszystko. I mi się wydaje, że oni to są wielkie Bungie. Natomiast to, co oni robią, to jest ten sposób tak totalnie oderwany od rzeczywistości i tak... No i mówię, nawet dla mnie, czyli osoby, która bardzo pozytywnie odbiera wszelkiego typu sposoby monetyzacji dodatkowej gry, czy wyciągania kasy od graczy, po prostu... Kupowanie kontentu tylko po to, żeby on ci zniknął, to jest po prostu wybitny dick move. Naprawdę, no sorry, to nawet mi to przepala, kurde, licznik, przepala styki, no przekręca licznik żenady, no autentyk. No, sorry, ale tego nie da się usprawiedliwić, no.
No tak, ale to jest trochę chyba, wydaje mi się, to jest trochę też ta negatywna strona tych gier, które mają sezony, już nawet nie mówię, że free to play, bo oczywiście Destiny się reklamowało swego czasu, gra free to play, ile to ma wspólnego z rzeczywistością, ten jeden wie, kto później w nią zagrał od zera w ostatnich latach. I trochę jest też tak, że jak masz sezony, za które gracze ci płacą albo nie płacą, ale mogą dalej grać w grę, no to na koniec dnia się wszystko sprowadza się po jakimś czasie do zastanawiania się tak po księgowemu, co by tu zrobić, żeby mniej za tą grę płacić, prawda, za jej utrzymanie. Trochę to była kwestia Destiny. Ja trochę jakby nie chcę tutaj, tak jak niektórzy znawcy tematu dużo bardziej niż ja, może tłumaczyć takich szczegółów, jakby usprawiedliwiać dewelopera, ale faktem było, że oni w tym momencie ta gra, ten cały engine i ta gra stała się po prostu nie do ogarnięcia z tą ilością kontentu. Bo mówimy,
przepraszam,
która zaczęła się w listopadzie 2017 roku i trwa do dzisiaj i co roku ma duży dodatek, a od 2019 ma co kwartał nowy sezon, prawda?
No więc ja już ci od razu mówię, że jako Digital Extremes, kurde, i Warframe dało radę. A ilość kontentu jest... Powiedziałbym, że niewyobrażalnie większa. która jest dodawana regularnie.
Do drugiej części, do drugiego argumentu, bo to widzisz, nie chodzi o to, bo to jest trochę jak, ja myślę, że to się wszystko, słuchaj, sprowadza do winy Activision Blizzard. O, tak. Niespodziewanie wam powiem. Bo to chodzi o to, że jak Destiny wychodziło, to oni tak naprawdę nie dostali od korporacji czasu na zrobienie tego engine'u od nowa, tylko jechali tak naprawdę na poprawionym engine'ie z Destiny 1. I to niestety powodowało, że ten archaiczny engine jakby wiązał im ręce i powodowało, że dużo pracy wymagało zrobienie czegoś, co być może Digital Extremes zrobi jednym kliknięciem jakby Entera. I to też jakby się im zawarstwiło, bo jak do gry doszły 3 lata contentu, no to się pewnie okazało, że zrobienie dowolnego patcha wymagało tyle różnych zależności i jakby quality assurance, że ta gra jakby więcej mówiła im sprzątanie niż tworzenie nowego contentu. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony nie akceptuję tego ruchu też, tak jak wy, bo dlatego, że uważam, że tak jak oni planują sobie development gry, szczególnie, że od czasu Forsakena po Forsakenie byli już na swoim, to jest jakby wyłącznie kwestia dewelopera i powinni to przewidzieć. A nie mówić, no, że słuchajcie, no, skończy nam się czas, nie mamy czasu, zaraby nie jesteśmy, to wywalamy jedną rzeczą gry, bo tak. Because of reasons.
Nie wiem, ja mam nadzieję, że Sony, skoro ich kupiło, no to tam jak w końcu to przejęcie dojdzie w końcu do skutku, w sensie, że Sony będzie władne jakiekolwiek decyzje podjąć, no to liczę, że troszkę potrząśnie tymi ludźmi i ci, którzy właśnie założyli swoje kapelusze, znaczy czapki Napoleona, tam polecą, albo przynajmniej dostaną plaskacza jakiegoś od Sony, że no jednak to Bungie zostanie sprowadzone, znaczy zostanie trochę do pionu przywołane.
No wiesz co, tu może być też różnie, ponieważ Sony, to, że ich kupiło, to jedno, drugim jest to, że Bungie ma sobie działać troszeczkę mimo wszystko niezależnie od Sony i tutaj ta ich własność, powiedzmy, w sensie, że Bungie jest własnością Sony, możemy tego aż tak nie odczuć. Czy to dobrze, czy to źle, no to zależy od tego, na co kto patrzy i jak to postrzega. Więc myślę, że tutaj nie musi być wcale aż takich, wiesz, widocznych zmian, jak na przykład moim zdaniem będą widoczne w Activision Blizzard po przejęciu przez Microsoft. A przynajmniej chciałbym w to wierzyć.
Nie no, wiesz, no Microsoft ma akurat w tym przypadku zajebistą okazję po prostu wygrać wszystko, wjeżdżając do Activision na białym koniu i robiąc porządek. No po prostu trochę oni tak wygrywają wszystko i są, i w tym momencie, inaczej, biorąc pod uwagę, jak bardzo Activision Blizzard jest znienawidzone przez graczy, Microsoft ma niepowtarzalną okazję stać się naprawdę tym dobrym wujkiem game devu. No tak. Więc no, mają bardzo łatwo, żeby wygrać wszystko, również serce graczy.
Ale jeszcze będzie ten rok, kiedy nie będą mogli wiele zrobić, więc...
Nie no, bo to...
Już nie może być to.
Nie no, wiadomo, inaczej, umówmy się, transakcja ma dojść do skutku, w sensie z chwilą przekazania pieniędzy, a przekazanie pieniędzy ma być w połowie 2023 roku i dopiero wtedy Microsoft będzie miał jakiekolwiek możliwości coś zrobić na serio z tą. Także to spokojnie, no, trochę czasu minie, no ale no, umówmy się, Activision Blizzard wymaga posprzątania, a Microsoft właściwie nie widzę powodów, dla którego miałby tego nie zrobić. O.
Czyli mówisz to, że pracownicy Microsoft teraz będą pili tą tańszą kawę przez półtora roku?
No, wydaje mi się, że tak. No.
Cholercia.
Kawę i wszystko tańsze.
To i będzie gorszy papier do drukarek, no i tak, no, dokładnie. Chcę, żeby to zmieniali filtry w klimatyzacji. Ja mam nadzieję, że słuchajcie, naprawdę mam nadzieję, że oni posprzątają w tym Activision, ale jakby czytając wywiad z Kotikiem, jakby zrozumiałem, że ta firma po prostu faktycznie, być może to była trochę wymówka, ale no, taki paniczny ruch inwestorów, że co zrobić z tą firmą, żeby ona się nie zajechała teraz po tym hejcie, ale faktem jest, że oni chyba rzeczywiście trochę przespali swoją rewolucję cyfrową i jakby oni nie mieli tych chmur, nie mieli tego AI, nie mieli tego machine learningu, nie mieli tego wszystkiego, co decyduje o tym, czym się różni taki duży, duży deweloper, wydawca od tych średniaków. I chyba zorientowali się, że po prostu dalej nie powalczą. Być może tak nie no, będzie właśnie.
Dokładnie, ja mam takie wrażenie, że nie po prostu inaczej, nie udźwignęli swojego sukcesu. Bo to zawsze tak bywa, że na słabsze jednostki, jeżeli zbyt duży sukces spada, to te słabsze jednostki niestety nie potrafią tego udźwignąć. I mi się wydaje, że tutaj zarząd Activision po prostu nie udźwignął tego. I rewelacyjnej sprzedaży, rewelacyjnych marek, przecież no... Od wielu lat Call of Duty był najlepszą premierą, najbardziej kasową premierą od zawsze.
najbardziej stabilną w sumie roku.
Tak. No i mi się wydaje, że oni to rozmienili na drobne, ponieważ nie zrobili to nic, nie zrobili z tym nic. A do tego dochodzą te skandale obyczajowe, wiadomo, tam, znaczy obyczajowe skandale, no.
Obyczajowe, co fajnie brzmi, tak, o, takie pewne niesnaski i obyczajowe skandale, kontrowersje wokół zarządu.
Nie, ale w każdym razie, no, tak, także wracając do tematu odcinka Activision Blizzard, no to właśnie, to była chyba taka mega chujowa akcja w roku poprzednim.
Ja myślę, że to chyba nawet przebija Destiny, jakby tak patrząc na to wszystko, prawda? Chociaż, ale właśnie, Badl, bo jak jest przy temacie, no. Jak ty myślisz, co to będzie z tym Bungie? Co, będzie ten Killzone online, czy nie będzie?
No.
Chciałbyś?
Czy ja bym chciał? Nie wiem, ja nie jestem fanem marki Killzone, jakoś nigdy mnie nie porwała i nie rozumiem, co ludzie w tym widzą, ta gra... jest taka se. Moim zdaniem to, co w niej jest najbardziej takie se, no to jest właśnie gameplay, który dla odmiany Bungie ma zajebisty. Wydaje mi się, że tutaj możemy wszyscy takim oczywistym scenariuszem by była taka właśnie wymiana doświadczeń, nie? Że Sony daje powiedzmy markę, jaką jest Killzone, Bungie daje wszystko inne i robią zajebistą grę. Nie zdziwiłbym się, jeżeli by poszli w totalnie inną stronę, to znaczy zrobiliby nową markę, tym bardziej, że Sony ma w zanadrzu przez najbliższe, czekajcie, 4 lata wydać 10 gier, które będą live serwisami, gdzie Bungie ma dość, no powiedzmy, zna się na tych sprawach, więc tutaj bym się nie zdziwił, jeżeli chcieliby po prostu lecieć w ilość raczej i dali by po prostu Bungie, no spokój.
Ilość, to nie ten deweloper.
Nie, ja nie mówię oczywiście o Bungie, tylko mówię o tym, że z tego powiedzmy nazwijmy to z tego duetu mogłoby wyjść więcej gier, aniżeli no po prostu gdzieś tam odnawianie tych starych marek, które znowu wyobraźcie sobie, co by było, jakby no nie wiem, Killzone nie miał chujowego strzelania, no przecież fani by zjedli Sony za to, co zrobili z tą marką.
No właśnie, bo powiedzcie, ja się trochę czuję osamotniony, bo ja jakby nigdy nie byłem fanem PlayStation. Co według was jest takim potencjałem, co Bungie może tam wyciągnąć z tego sarkofagu i tam zdmuchnąć ten kurz i spróbować coś z tym zrobić?
Marek PlayStation?
Taki pewniak do strzelanki, powiedzmy, w wykonaniu Bungie.
Ja tak jak mówię, ja bym nie stawiał, że to będzie coś ze stajni, tylko po prostu zrobią coś innego. No tak mi się wydaje. O co oni mają jeszcze? Resistance chyba? Jeżeli chodzi o strzelanki, to było chyba Sony. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, a mogę się mylić, bo nie jestem fanem tej gry. Tak samo jak Killzone'a, więc no.
Oni tam powiedzą, wiecie panowie, tam róbcie co chcecie. Kasa jest tam, kasa, tam wypisujemy wszystkie czeki, tylko ma być coś na DualSense'a.
O, a oni, o, dobra, strzelanie z łuku 2022.
Będzie strzelał się z łuku, dmuchając w kontroler.
Takie, o kurwa, to było fajne. No, w sumie jest mikrofon, nie?
Ale słuchaj, wiesz, no w Destiny są łuki, także no naprawdę.
Są łuki w Destiny? To jak w Apexie. Tak.
Proszę cię, łuki są w Destiny od 2019 roku. No, to w ogóle jest, wiesz.
To przepraszam, to mają doświadczenie we wszystkim w takim razie. No poza DualSense'em, ale to umówmy się. Naughty Dog by im tam powiedział.
W Destiny od 2020 roku są miecze napędzane silnikiem spalinowym, czy coś.
No kurde, to takie Gears of War.
Taki Monster Hunter prawie już momentami tam się robi.
Przyjemnie.
Słuchajcie, no to chyba wiemy, co mamy. Wiecie, co macie robić, Sony. Tak, tak.
Na pewno nie.
Nie, serio, nie. Chciałbym, żeby zaskoczyli. Ja, bo wiecie, no bo Bungie ma w pipeline jeszcze dwie gry, które robi za pieniądze zewnętrznych wydawców. Więc pytanie, kiedy im się zwolną moce przerobowe, tak naprawdę, bo widać było po Destiny w ostatnim, powiedzmy, roku, że oni już tam, ich waga była gdzie indziej. Więc ciekawe. Mam nadzieję, że tam w 23, 24 zobaczymy jakieś doniesienia o czymś, co oni rzeczywiście robią dla Sony.
No też bym chciał, bo to jest w sumie takie mało oczywiste przejęcie, nie? Takie jest bardzo, bardzo tajemnicze przez właśnie wzmiankę o tym, że mają być w miarę samodzielni dalej, nie? Bo o ile wiemy, co się stanie w przypadku troszeczkę Blizzard, Activision czy Bethesdy, znamy te marki, które na 100% tutaj będą, wiemy też, które mogą zostać gdzieś uśmiercone, a tutaj no nie wiemy nic, nie? Przez tą właśnie informację o tym, że no mają zachować tę w miarę niezależność.
Ja mam nadzieję, że pokażą swoją, to co umieją najbardziej, czyli robienie fajnego lore, super art direction i robienie no, fajnego strzelania na przykład, czy też ogólnie takiej rozgrywki sieciowej z fajnym balansem. To mam nadzieję, że pokażę pazur, ale ja nie wiem, bo szczerze powiedziawszy, to no, nie chciałbym zamieniać tego na odcinek o Destiny, ale wydaje mi się, że o Bungie, ale jak tak myślę sobie, co by się stało, gdyby Bungie znowu przejął Microsoft, to jakoś tak mi się nie wydaje ta ich kultura działania kompatybilna z Microsoftem. Microsoft teraz ma taką politykę, tylko szybko, by było do portfolio, prawda?
No, Game Pass wymusza.
A Bungie jednak lubi... Tak. Tak, a Bungie lubi tak sobie przysiąść, pomyśleć, zrobić jakiś fajny lore.
No i właśnie zagubić się w tym kompletnie i mamy to, co mamy w Destiny 2.
Trochę tak.
Wiesz, no to jest naprawdę, kurczę, no to jest takie... Ja wiem, ja to przechodziłem w całej masie projektów, jakby w których uczestniczyłem na etapie mojego życia. W pewnym momencie odwleka się sprzedaż danego projektu po to, żeby go cały czas dopieszczać. Się go tak dopieszcza, aż nigdy się tej sprzedaży nie uruchamia. I to takie, wydaje mi się, że to dość analogiczne do tego, co się dzieje w Destiny. W sensie oni, znaczy w Bungie, oni po prostu, okej, pieszczą to, cyzelują, to nie no, gra technicznie, przecież ja Destiny nie hejtuję. Gra ta technicznie jest na najwyższym poziomie. Tam nie ma się dosłownie o co przyczepić. Poza tym, że kurwa w Bungie mają kalesony na głowie, no. Ale tak, to przecież to jest gra najwyższej jakości, no. Top notch, no. Autentyk, tam. Wiesz, no jakby to był zegarek, to był Patek Philippe, kurczę, naprawdę, no. Czy Rolex. Nie, naprawdę, to no, no autentyk, no. Tutaj to jest mistrzostwo, jeżeli chodzi o jakość kodu, jakość gry, jakość doświadczenia, która płynie bezpośrednio z gameplayu, no to jest rewelacyjna, ale no co z tego, skoro są kalesony na głowie, jest sunsetting, kurwa, kontentu, no i no nie, i to co się dzieje po prostu, i to w jakim kierunku też to lore idzie, to jest, nie, przepraszam, to jest kompletnie już, nie, sorry, ale to już no odlot naprawdę daleko, także ja mam nadzieję, że Sony albo każe im robić mniejsze gry i tych gier faktycznie będzie więcej, jak pisze, jak mówi Badyl, albo dadzą, nie wiem, Killzone'a do roboty, też będzie świetnie, ale liczę, że jednak ktoś z Sony będzie tam, nie wiem, menedżer dedykowany z Sony, który będzie tam stał na straży zdrowego rozsądku w tej firmie. I właściwie to wystarczy, nie? Po prostu ktoś, kto będzie tam stał twardo nogami na ziemi.
Tak, ale no wiesz, może jeszcze dla takiej pewnej, żeby nikt się nas nie przyczepił, powiem dlaczego właściwie ten sunsetting to jest temat na 21 rok, bo tak naprawdę cała ta akcja wydarzyła się w 20 roku, bo wtedy zaczynały wygasać te bronie z lat poprzednich, które jakby zaczęły im się kończyć czas i już nie można było ich używać, bo nie mogłeś podnieść jakby przez Infuse jakby ich poziomu, żeby były użyteczne w grze PvE. Natomiast to jest też przykład właśnie trochę Bungie, to znaczy, że oni coś się ubzdurają, zrobią to, wszyscy się zdenerwują, a oni potem to cofną, ale tak half-assed, nie? To znaczy, oni zrobili tak, że zrobili sunsetting, to co miałeś do tamtej pory wyfarmione, straciłeś, bo te bronie po prostu wygasły i w którymś momencie tam w listopadzie 2020, z tego co pamiętam, już nie mogłeś tych broni dalej podnosić, a jednocześnie oni po jakimś czasie, po wielkim jakby oburzeniu graczy, cofnęli to. Ale no, cofnęli to tak na pół gwizdka. To znaczy powiedzieli, okej, słuchajcie, to co sunsetowaliśmy do tej pory już nie wróci, ale już nic więcej wam nie zabierzemy. I content też nie wróci, czyli w sensie fabuła. Więc jakby ludzie mieli świadomość, że okej, dwa miesiące temu spaliłem za surowce większość swojej ukochanej broni z trzech lat grania, a teraz mówicie mi, że jakby cofnęliście to, prawda? Więc to było jakby, i to się działo w tym roku i no niestety jakby ludzie nie przyjęli tego dobrze. Sporo naprawdę się obraziło. To stąd właśnie mówimy o tym w tym roku, w kontekście tego roku, czyli tak najpierw takie, jak to się mówi, adding insult to injury, nie? To znaczy najpierw nam coś zabrali, a potem powiedzieli, oddamy wam, ale nie wszystko.
No, no ale mówię, no to świadczy o tym, że tam ktoś ma po prostu kalesony na głowie i kompletnie odleciał. No, to
pozostaje mi się zgodzić z tobą tutaj. Słuchajcie, dobra. Podsumowując, mamy coś jeszcze jakichś kandydatów na naprawdę słabą akcję? Coś z community, coś z usługowych? Są jakieś typy z waszej strony, zanim podsumujemy?
To może ja, bo tam jest kategoria najbardziej toksyczna akcja roku, więc ja chciałem wspomnieć, ale to trochę się łączy z tym, co powiedział Badyl a propos premier tam Diablo, Resurrection i GTA 3. To ja chcę powiedzieć, że każda akcja była toksyczna, w której brali udział gracze. Po prostu ja jestem naprawdę takim jakby najgorszą, inaczej, czymś, co mnie rok po roku zawodzi, a z każdym rokiem bardziej, to jest community graczy, które po prostu jest naprawdę tak toksyczne i tak, sorry, ale powiem spierdolone, ever, naprawdę. Jestem w kilku różnych innych community, śledzę bardzo mocno środowisko muzyczne, tam syntezatorowe, tam takie ten, które jest w ogóle bardzo przygięte pod kątem chociażby poprawnościowym, ale hej, po prostu tam nie ma gówno burzy o nic. Po prostu poziom tego, jak bardzo inne community stoją twardo właśnie nogami na ziemi, przez ten kontrast widzę, jak bardzo środowisko graczy jest totalnie spieprzone, bo są gówno burze o nic. No ja to już zresztą na każdym odcinku powtarzam. Jestem coraz bardziej tym zniesmaczony i staram się po prostu czerpać radość z gry, a nie śledzić to, co się dzieje, bo po prostu o wszystko są gówno burze. Od NFT-ków przez nadal jakieś mikrotransakcje. Ludzie naprawdę zamiast zająć się życiem wiecznie tylko hejtują. Ostatnio nawet, nawet Elo i hejtują za włosy na twarzy. No kurde, ludzie, naprawdę. To znaczy, ja jestem kurwa załamany.
Wiesz co, to jest prawda. Chciałem się tutaj dołączyć troszeczkę do tego, co mówisz a propos tego, że community jest coś nie tak. Zaczynając od, nie wiem, głupiej sprawy z... Teraz Włosi się o to srają przy Dying Light 2, że nie ma ich języka, ale tak niedawno, bo tak naprawdę około roku temu, tak samo polscy gracze się srali o to, że nie ma polskiej wersji w Rezydencie, nie? Że tam też nie zostało.
Tak.
Dokładnie ta sama sytuacja.
Exactly, Badyl.
Tak,
exactly.
I to jest dla mnie abstrakcja, gdzie mamy dokładnie tą samą sytuację i też jest obśmiewanie, wiesz, tym razem graczy z Włoch, że hej, zrobiliście to samo, co pewnie znalazłyby się takie osoby, które można by wprost tutaj nazwać hipokrytami. I to, co tutaj to i też powiedzieć a propos Aloy, no to przecież w tamtym roku mieliśmy dosłownie bardzo podobną sytuację też z Aloy, w momencie, gdy została okrzyknięta, wiesz, maciorą, grubasem i w ogóle, że się spasła,
ale,
nie?
Tak, a najpiękniejsze jest to, że ona wcale nie jest gruba.
To tak poza tym, nie? Ale znowu wykracza poza ideał piękna, który jakiś piwniczak sobie uknął dawno temu, czy nawet niedawno temu, oglądając różne filmy dla dorosłych, czy
grając w Tomb Raider. Ale słuchajcie, to jest przepyszne, zobaczcie, bo Battle, zobacz, przecież właśnie przykład Horizona to jest w ogóle przykład taki, który powinien zbudować, prawda? Bo tak, z jednej strony wszyscy narzekają od lat o nierealistyczne standardy piękna,
tak jest.
W popkulturze w ogóle, prawda? Od filmów, przez reklamy, po jakieś programy telewizyjne, cokolwiek, gry też. I ktoś w końcu, co zrobił Guerrilla Games? Wzięli jakąś mało znaną holenderską aktorkę, zeskanowali ją, była ładną dziewczynę, ale żadną seksbombę. Zrobili ją, trochę odmłodzili, no bo jednak Aloy w wersji, w pierwszym Horizonie ma tam co ile, 19 lat. Mhm. Żeby wyglądała w miarę realistycznie, bo dziewczyna wtedy miała, aktorka wtedy miała chyba około 30 i wyszło to całkiem okej. No to oczywiście był zaraz, pamiętam, jakiś hejt, że ona jest za niska, czy że w ogóle coś tam, prawda? Potem w tym Horizonie ewidentnie chyba próbowali odzwierciedlić trochę, że ona już ma parę lat więcej i nie wygląda już jak typowa dwudziestka, tylko raczej bardziej właśnie kobieta około 30, albo może nie, ale może nie, po prostu nie pykło, ale no coś chcieli zrobić i znowu jest źle, prawda? Ale jakby zrobili ją, że ma idealną tamte, idealną figurę modelki Playboya, też by byłoby źle.
No, no to już by się
aktywniła lewa strona community, że to jest, że to oni z kolei uprzebietowają kobiety.
No, ale ja widzisz, wiem. No właśnie na tym polega problem, że każdemu wiecznie coś nie pasuje, jak gracze, przez to, że kupili grę na kurwa promocji za 9,99,
w tureckim.
Nagle im się tak, z tureckimi napisami, kurwa, w tureckim store.
Albo na szwedzkim Steamie.
Tak, albo na szwedzkim Steamie jeszcze. Pozdro. No to... Hej, słuchajcie, przecież kurde, nagle graczom się wydaje, że nie są właścicielami marki i cokolwiek się stanie... Nie wiem, ja generalnie zawsze przyjmuję właśnie, czy to Eloy, czy jakąkolwiek inną postać w grze, przyjmuję ze wszystkimi dobrodziejstwami, czyli to, jak ona została zaprojektowana jako coś, to jest wizją artysty i ja z tym nie dyskutuję. Ja nie dyskutuję, kurde, z ilością tam, nie wiem, kurde, płci, czy nie dyskutuję. I to działa w dwie strony. Zanim ktoś tutaj przyklei mi łatkę lewaka, nie? Ja naprawdę biorę dany grę, daną grę, dany produkt jako coś skończonego, na co nie mam wpływu i nie pruję dupy. I dla mnie Eloy jest bardzo, bardzo fajną, zresztą napisałem to na Twitterze, pozytywną postacią. Zresztą ja zawsze lubiłem ją jako bohaterkę gry. Ja sama gra mi się nie podobała, ale Eloy jako postać jest w jedynce, była mega sympatyczna i po prostu tak się od razu ją lubiło. Taka fajna, taka... Każdy chciałby taką koleżankę jak Eloy mieć, no nie oszukujmy się, kumpele.
No. Trochę tak. No jest to smutne, bardzo jest to smutne, bo tak naprawdę mam wrażenie, że jak, no nie wiem, świat idzie do przodu i te dyskusje troszeczkę przenoszą się na wyższy poziom, umówmy się, nie rozmawiamy o tym, że ktoś ma, nie wiem, tak wygląda, ktoś ma takie włosy, ktoś nosi, nie wiem, głupie okulary czy cokolwiek innego. Tak, wydaje mi się, że czasem jednak cofamy się do epoki kamienia łupanego, jeżeli chodzi o takie dyskusje i zaczynamy omawiać to, że, nie wiem, ktoś ma... pieprzyk w jakiejś grze, czy uwaga, ma włosy na twarzy, co jest w ogóle, w sensie takie rzeczy występują w naturze, to nie jest jakieś, nie wiem, abstrakcja, czy coś takiego, to takie rzeczy są. A odnosząc się do wcześniejszego, że ktoś, nie wiem, nie ma powiedzmy sylwetki Barbie czy cokolwiek innego. I szkoda, że to tak wygląda, szkoda, że akurat wychodzi to aż tak mocno na wierzch w tej naszej społeczności graczy, nie? Ale, no ale to też troszeczkę pokazuje, nie? Jak branża lubi takie temaciki, nie? Im bardziej pokażemy, że gracz to jest właśnie taki spierdoloks siedzący w piwnicy, bo to umówmy się, to wielkie serwisy gamingowe o tym piszą, a to dociera później wyżej, nie? Tym po prostu
no to
lepiej
już
dla takich. No tak, i to jest dla mnie abstrakcja, że my jako cała ta branża potrafimy się w ten sposób reklamować, zamiast, no nie wiem, jakoś normalnie do tego podejść, nie? No ale...
No a potem wszyscy gracze prują dupę, że o graczach się mówi, że piwniczaki są... albo, tak. Albo wiesz, nerdy, czy tam ogólnie, nie? Wiesz, że gry to są złe, nie? Zawsze gracze to zawsze się wiecznie prują. No ale niestety no sami gracze wystawiają sobie takie rany, świadectwo.
Dokładnie tak.
Taki obraz nasz, panowie, taki obraz nasz. Słuchajcie, ale to, bo ja może tak chyba trochę, jak to zwykle jestem mistrzem chujowych analogii, to powiem, że to jest taki trójkąt bermudzki. Z jednej strony może nie tyle piwniczaki, co ludzie, którzy czują się bezkarnie w internecie, anonimowi i mogą opisać dowolnych, co im ślina na klawiaturze przyniesie. Z drugiej strony żądne klików serwisy, które próbują jakoś mieć co do garnka włożyć, a z trzeciej strony jakby ci wszyscy ludzie, którzy podkręcają ten hejt i lubią sobie patrzeć, jak płonie, prawda?
No problemem jest to, że ludzie czują się bezkarni w swoim hejcie.
Nie, właśnie.
Jak mądrze powiedział, nie? Wszyscy zamilkli.
Nie, no nie mądrze, copy-paste, jak zwykle na nie swoich panczach jadę.
Ja myślę, słuchajcie, że powinniśmy zrobić taką zrzutkę w internecie, nie wiem, czy to wypali. Oglądaliście Jay i Ci-Hop kontratakują kiedyś?
Proszę cię, nie.
I zrzutkę dla deweloperów z Guerrilla razem z tą z Haną, żeby po prostu przejechali się po tych wszystkich pińczakach i spuścili im łomot po prostu.
O Boże, chciałbym to zobaczyć.
Ach. Nie, ale tak na serio, jeszcze wracając, no kurczę, ja na przykład nie potrafię sobie, nie wiem, ja na przykład jedną z moich jeszcze ulubionych takich postaci kobiecych, tak jeszcze nawiążę do tej magicznej Eloy, jest Lara Croft z tej nowej serii Tomb Raider, nie, od paru lat, gdzie też wygląda jak zwyczajna dziewczyna bez ekstremalnych cycków i też jest to fajna postać, bardzo taka pozytywna, to tak.
Jeszcze mi powiedz, że ma włosy na twarzy, to zwaruję.
Nie, no wiesz. Z drugiej strony, wiesz, takie włosy...
Ale jesteś pewien?
Ale czy jestem pewien? Czy ma włosy?
Jesteś pewien? Czy na pewno to jest twój wybór, świadomy wybór? Czy może ten marksizm kulturowy zniszczył ci mózg i po prostu jesteś tylko bezwolnym pionkiem na tym rynku?
Nie, no po prostu widzisz, no ja generalnie lubię, jak wszystko wygląda normalnie. No ja... widzisz, no ja też no nie chciałbym. Nie. Ja naprawdę nie chciałbym tutaj wyjść na jakiegoś Uber politycznie poprawnego, ponieważ ja nienawidzę politycznej poprawności. Naprawdę, autentyk. Natomiast właśnie takie postaci jak właśnie Lara Croft, Stanowa czy Eloy, no są dla mnie mega, mega pozytywne, bo są normalne. Tak jak ja bym chciał zobaczyć normalnego faceta, tak samo, hej, no. Jeżeli w grze jest kreator postaci, no to ja robię sobie takiego toja normalnego, nie? Takiego, jak ja sobie tam wyglądam. Albo nieco przyidealizowanego, nie?
Słuchaj, no ja sobie tam śmieszkuję, ale esencja tego, co ja sam myślę, jest zgadzam się z tobą co do joty. To znaczy, fajnie, że ta normalność jakby wchodzi i może w końcu będzie ona trochę odarta z tych naleciałości jakiejś walki pomiędzy różnymi grajdołkami.
A swoją drogą to jest rewelacyjne, bo jeżeli naprawdę w grze będzie widać ten meszek, tą skórkę brzoskwini, ten meszek na twarzy, to znaczy, że naprawdę jesteśmy daleko, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli to udźwignie.
Tak, abstrahując.
Ale to jeszcze musimy obejrzeć, tak. Abstrahując?
Myślę, że to jakiś koncept art, ale okej.
Nie, no wiadomo, nie, ale z drugiej strony, jeżeli to coś da się wylenderować, to ja propsuję zawsze. Cokolwiek to nie będzie, o.
Powiem tak, mogę przeżyć brak meszku na twarzy, ale jeżeli policja nie będzie spanowała się 5 metrów za plecami, to już będzie lepiej.
No, słuchaj, a może taka była wizja? Nie wiesz, jak byłeś kiedyś w Cyberpunku? No nie byłeś, bo to 2077.
Masz rację.
Być może policja się spawnuje za plecami i to jest najbardziej realistyczna mechanika w tej grze.
To jest feature.
I tak zrzucają z helikoptera, no, tuż za plecami po prostu.
No dokładnie, skąd wiesz? A kurde, może to...
Nie, masz rację, no w sumie w świecie Ghost in the Shell też nigdy nie byłem, nie? Kto wie, może wszystkie laski.
Kurwa.
Metalowy pancerz pod skórą.
Ty, oni to projektowali, wiesz, tyle lat, gracze będą zadowoleni, bo to jest największe nasze osiągnięcie technologiczne, że po prostu policja jest w stanie spawnować ci się bezpośrednio za plecami, tak jak właśnie to sobie wyobraziliśmy, jeżeli chodzi o Cyberpunka, a gracze mówią, że ej, to jest popsute. Tak. Oni, kurwa, potem no nie, tak się...
Smutny kotek PNG.
Tak, dokładnie.
Tak. O, matko boska. Słuchajcie, no to co, jeżeli mamy więcej typów, to może podsumujmy, na co głosujecie. Może podsumujmy, Sunsetting Destiny, Activision Blizzard, premiera Battlefielda, czy to się załapuje?
No i tam jeszcze był temat zgłoszony przez Kraza, czyli Konami udupia PES-a, ale ja nie grałem, ja w ogóle nie gram w to, ja w FIFA gram z młodym i po prostu naciskam losowe guziki i gole wpadają, młody nie wiem jak w to gra, ale też mu gole wpadają. Nie gram, kompletnie nie ogarniam futbolu, więc wiesz, temat zgłosił Kras, więc chciałbym pozdrowić, ale i tak on nie słucha, mówił, że tak, ale on powiedział, że nie słucha gówno podcastów, więc nie posłucha, ale nie wiem.
Żeby też sprawiedliwość naszemu kontrybutorowi, to tak, chodziło chyba o to, że gra została wydana ostatnio bez kontentu i jest zażynana przez wydawcę, ponieważ jakby kasa przestała płynąć, chyba chodziło o to, żeby skupić się na mikrotransakcjach, jeżeli rozumiem dobrze jakby ewolucję. No cóż, no, wydaje mi się, że Activision miało chyba otwierało szampana, że już FIFA będzie tą jedyną grą docelowo, ale chyba ja mam wrażenie, że taka ta animozja między fanami PES-a i fanami FIFA to trochę tak jak między
PlayStation i Xbox. Ale nie EA wydaje FIFA.
Tak, EA. Przepraszam, masz rację, zjebałem. Tak.
Ale faktem muszę powiedzieć, że bo jest to ta darmowy taki PES na PlayStation, nie wiem czy wiecie, nie pamiętam jak się nazywa, ale młody, ponieważ był darmowy, chciał, żeby mu zainstalować, to pograłem kilka razy z nim w tego PES-a, tego darmowego, co tam jest niby. Tam nie wiem, czy on się różni od tej dużej takiej wersji, ale tym pewnie, że nie można składów zmieniać, bo chyba tam nie dało. A w każdym razie tam już gole nie wchodzą tak ładnie jak w FIFA, czyli znaczy, że jest może bardziej realistyczny mimo wszystko.
No, coś w tym jest.
Tak jak wiesz, jak World of Tanks i War Thunder.
Oho.
Jeden jest dla casuali, tak. A drugi jest dla fanów tam, wiesz,
militariów. Tak.
Ładnie.
Nie, dobra, no ale w każdym razie tak wspomnieliśmy, bo no, kompletnie nie mój temat.
Słuchajcie, pora otworzyć kopertę. Co, jaki jest wasz typ? Stan psychiczny graczy, premiera Battlefielda,
ewolucja PES-a,
community, wydarzenia w Activision, Destiny.
Co no to ja od razu mówię. Ja ex aequo Sunsetting w Destiny i stan psychiczny graczy. O, Activision kurczę. Blizzard mi się wydaje, że jest do pozamiatania przez Microsoft i raczej będę w przyszłym roku hejtował Microsoft, jeżeli nic się nie zmieni. Ale na razie ustalmy, że wydarzenia były i trzeba je posprzątać.
Jak uważam, że gracze w swoim spierdoleniu potrafią być mega obrzydliwi, tak nic nie przebije chyba tych obrzydliwości, które dochodziły do nas z właśnie z wnętrza siedziby Activision Blizzard i wydaje mi się, że to powinno być wysoko i to powinno wybrzmieć i te wszystkie powiedzmy rzeczy, które się tam działy, zasługują na wielkie potępienie i dla mnie to jest bezapelacyjnie wygrane w kategorii najgorsza rzecz, jaka się wydarzyła w branży giereczkowej w ostatnim roku. Pozdrawiam.
Ze swojej...
Aha. No nic, ja się tutaj trochę Badel tak będę się upierał, że ja tego nie wrzuciłem, bo bo no to już nie jest temat gównoburzy, tylko raczej zarzutów karnych. Tam powinno po prostu ktoś posprzątać, ktoś powinien wyciągnąć konsekwencje, a ktoś te konsekwencje powinien ponieść, więc jakby no raczej chujową akcją będzie, jeżeli nikt ich nie poniesie. I to będzie tam naprawdę chujowa akcja. Bo na razie to wydarzyły się złe rzeczy, ale teraz jest, jakby to powiedzieć, jest sprawdzian, jak działa w ogóle świat biznesu. Jak działa świat biznesu w Stanach. Zobaczymy.
No muszę powiedzieć, że osobiście...
Także tak będę hejtował za rok. Teraz jeszcze skupię
nie.
się na tym.
Dasz im jeszcze chwilę pożyć.
Nie, no nie to, że da mi jeszcze chwilę pożyć, tylko po prostu widzisz, no to już mi wykracza jakby poza ramy takiego, że oburzę się jak na Sunsetting, nie?
No okej.
Bo kumasz, bo to jest zbyt, bo to jest no nieporównywalna jakby, nieporównywalna ranga, nie?
No tak, zdecydowanie się zgadzam.
Tam naprawdę, wiesz, no powinny wejść wszystkie możliwe instytucje i to wyczyścić. Plus Microsoft, który powinien to poukładać, nie? Więc od nowa. Także dopiero jak to się nie stanie, to będę hejtował.
O. Zarzuty? Jakie zarzuty? Ci panowie jeszcze nie pracują przecież.
O co wam chodzi? Poszli, dostali wyprawkę i poszli do domu.
Activision? Nie. Activision? A, macie na myśli Microsoft, tam ten, Online Games Department.
Tak.
Nie, słuchajcie, poważnie to szczerze powiedziawszy, sam nie wiem co wybrać, ponieważ jakby bliskiemu sercu jest Destiny, ale stare rany już trochę przyschły, już jakby wypalone żywym ogniem. Natomiast no, ten Activision to rzeczywiście słaba sprawa i nawet już nie jest chyba nawet poziom, który można powiedzieć, że to jest jakieś oburzenie, czy jakaś taka śmieszna akcja, o której można mówić przy piwie. To są poważne sprawy. Natomiast też mam świadomość, że to nie jest nic unikalnego dla Activision, prawda? To znaczy, wydaje mi się, że stan kobiet w tej branży jest ogólnie niewesoły i po prostu to się dzieje wszędzie, tylko znaczy nigdzie nie było tak ewidentne i na tak dużą skalę, żeby aż się musiał zainteresować publiczny urząd i podać do sądu firmę, bo zawsze ci to zamiatano pod dywan i myślę, że jakby tak poskrobać, to w każdym z tych dużych graczy by się to znalazło, byłby materiał na proces, tylko po prostu nie ma firm zdrowych, są tylko niezdiagnozowane.
Okej.
Okay. No. Tak bym powiedział. Może gdzieś tam jest lepiej trochę.
Ale jak, wychodzi gra, gdzie jest bardzo fajny team i wszystko jest po ludzku, to gracze nie kupują tego, ponieważ liczy się tylko AAA.
Bo fajne jest Diablo 2 Resurrected.
No, nie no, nawet nie, nawet nie to, że nie fajnie jaka Diablo 2, ale chodzi mi o to, że kurde no... Wyszła.
Wszech się kończy? Wszech się kończy, że nowe IP nikogo, ponieważ trzeba farmić w Warframe.
Aha, tak?
Albo kolor...
Nie ma czasu, wiesz. To mamy tylko 24 godziny.
Tak nie, jest. No wiadomo, nie? Ale tak. Generalnie chciałem jakby tak powiedzieć, że mimo wszystko jednak bym się też skupił na tych graczach, bo to...
Wiecie co, ja może tak, ja powiem, że szczerze, że chyba jednak ten stan jakby community tego aktywnego jest chyba dla mnie takim najbardziej ciężkim rzeczą, ponieważ Activision, to ja wiem, że to jest naprawdę straszna sprawa, ale nie sądzę, żeby to było coś, co było jakby typowe dla roku 2021, ani dla Activision. Raczej zakładam, że to jest pewien po prostu kolejny raz okazało się, jak to jest naprawdę. A no, to, co się dzieje jakby jednak z community, to jest słaba rzecz i to jest chyba taki ogólny wyraz tego, co ludziom robi z głową, co ludziom robi z głową, robią z głową sieci społecznościowe. Chyba będzie tylko gorzej.
Oby nie.
Zobaczymy. Nie, no ja już się w ogóle jakby odciąłem, nie, od tego, więc no staram się właśnie wyciągać z gier, czy staram się czerpać tego same pozytywne rzeczy z gier, w sensie staram się nie skupiać na tym, dlatego takich większych dram to nawet nie śledzę. No dopiero od was się dowiedziałem o dramie o Aloy, nie? Jakbyście nie wkleili tej afery o brodę, o te włoski na twarzy, no to kurde, autentyk, serio, to nawet bym tego nie zauważył, nie, ale to no autentycznie serio już mi coś tam opadło, witki, nie, ręce mi opadły.
To jest afera. Czy to jest afera? Bo to jest, wiesz, jakiś ktoś wrzucił na jakiś głupi post na Reddita, ktoś pocisnął i zrobiła się karuzela spierdolenia na Twitterze.
Ale z drugiej strony cała masa ludzi jednak hejtuje tą Aloy, no ja mówię, ja przyjmuję Aloy z całym dobrodziejstwem inwentarza, gra mi się nie podobała, no ale nie, jakby postać jest bardzo jedna z lepszych w grach, no. W ogóle tam jest genialny, w ogóle tam jeszcze wracając do tego Horizon Zero Dawn, to tam jest genialny zabieg z tym, że samouczek jest, jak ona jest mała. To jest naprawdę genialne wprowadzenie, że jest mała dziewczynka, potem dorasta. To naprawdę tak wzmacnia więź gracza z postacią, że aż dziw, że więcej tytułów z tego nie korzysta, bo rewelacyjny zabieg.
Fajna gra.
No. Taki Far Cry.
Wszystkie drogi prowadzą do Ubisoftu. Słuchajcie, czyli co nam wychodzi? To co zwyciężyło? Activision czy ten?
Myślę, że każdy ma swojego zwycięzcę, ale tak, pośrodku jesteśmy my, gracze, cali na swój kolor gówna. Ubrani.
Byłem ciekawy, w którym kierunku pójdziesz.
Nie, to już zakończyłem. Nie chcę brnąć dalej w te moje tutaj barwne opisy. Ale wydaje mi się, że troszeczkę gracze są w tym wszystkim tacy, no, dziwni.
No, niestety.
Słuchajcie, a no dobrze, to trochę pojajczyliśmy. A co myślicie o tym roku? No co czekacie? W sensie, czy uważacie, że będzie lepiej? Czy w końcu sypną się premiery? Czy po prostu będzie kilka dobrych gier i będziemy się dobrze bawić?
No jak, oczywiście, że będą premiery. Wychodzi Elden, tam Ring, a poza tym z tych rzeczy, które ja na pewno ogram, to wyjdzie LX2 już na 1 marca, z tego co pamiętam. Takie drewno, ale ja muszę w to zagrać. Co wyszło? Dying Light 2, gdzie wszyscy, co nie zagrali w tę grę, hejtowali, że to jest gówno, a ja zagrałem i jestem zakochany w tej grze.
Też zagrałem i też mi się podoba.
Tak, ja patrzę bardzo pozytywnie w ten rok i na pewno będę ogrywał więcej premier niż w 2021, ponieważ trzeba się wziąć za twarz i trochę poogrywać premier. Także no... Dying Light 2, potem Alex, a potem już poleci.
A ty, Badel, czekasz na coś? Czekasz na kolejne epizody Final Fantasy VII remake?
Tak, to jest... Jestem ciekawy, czy to w ogóle się kiedykolwiek pojawi. Czy to jest taki, wiecie, żarcik, że jedna z trzech części, które w ogóle nie wyjdą, te pozostałe dwie. To by było całkiem zabawne. Tak,
mamy was.
To by było śmieszne. Ja lubię takie żarciki w branży.
Potem Za kulis wyjdzie Kojima i powie, mamy was.
Tak, dokładnie tak. Ale ja czekam w sumie, bo podczas tego roku to samo, co tutaj powiedział, że miał troszeczkę z backlogiem swoim do czynienia. No to ja grałem w God of War z 2018 roku. Wbijałem mu platynę, żeby miał, tak mówię, wbiję mu platynę. No i kurczę, ja mimo wszystko czekam na jakąś taką klasyczną sonobotową gierkę, jak właśnie God of War, mimo że wiem, że tutaj nie będzie specjalnej rewolucji, raczej taka właśnie ewolucja, jeżeli chodzi o tego Ragnaroka, no to czekam chyba najbardziej na to i czekam też na Sifu w wersji fizycznej, żeby to sobie ograć, bo, no bo ja lubię pudełeczka mimo wszystko i tej gry jestem ciekaw. To jest gra też z tego roku w sumie, więc się łapię. Ale jeżeli chodzi o gierki, to tak naprawdę tyle na ten moment mi przychodzi. Poza tym, co tutaj Toj powiedział, to chyba tyle. Więc God of War i co? No dalej się będę jarał Apexem, nie? I tymi wszystkimi sezonami. Zobaczymy, co tutaj zrobią. Też mam dobre przeczucia, bo Respawn zaczyna dość mocno eksperymentować, jeżeli chodzi o tryby. Ostatnio dodali takie, powiedzmy, złudnie przypominające areny, złudnie przypominające CS-a areny. I teraz dodali tryb, który możemy porównać do dominacji z Call of Duty. Także to wszystko może zmierzać w tym kierunku, że może dostaniemy jakiś, no nie wiem, deathmatch klasyczny, czy team deathmatch, którego tak wszyscy bardzo, bardzo chcemy, a przynajmniej ja chcę zobaczyć taki klasyczny multiplayer, nie? Oldschoolowy multiplayer, tylko właśnie z takim gameplayem, jak miał Titanfall, czy ma teraz Apex i bez żadnych, nie wiem, tych zbroi, szukania broni, lądowania, wiecie...
Grzebania
w skrzynkach przez 20 minut tylko po to, żeby na koniec, wiecie, zginąć i zostać z niczym. Także taka jest moja, powiedzmy, nadzieja względem Apexa. No i chyba tyle.
Ja czekam na coś, co pewnie was nie spodziewaliście tego, ale czekam na Starfielda. Nie jakoś bardzo,
okay.
Ale jestem ciekawy, bardziej tak, może nie samej gry, bo gra wydaje mi się interesująca, ale jestem ciekawy, czy Bethesda da się ogarnąć, w dużym skrócie, czy Microsoft dał radę ogarnąć Bethesda, czy ta gra w końcu będzie dobra, nie będzie zabugowana na premierę i czy będzie w niej coś fajnego, czy to będzie po prostu kolejny reskin Elder Scrollsa po Falloutie. Oby nie. A jeżeli będziemy się dobrze bawić, że to będzie takie połączenie Mass Effecta, może i No Man's Sky, to ja nawet nie będę narzekał.
Mhm.
Oby. No i w sumie, przepraszam, Crysis 4 w tym roku? No.
Nie wiem, czy w tym roku. Jeszcze nie jest chyba jasne.
Chyba za wcześnie.
Za wcześnie.
Nie, no Crysis to jest taki right in the childhood, ale okej. Okay. Czekam. Oczywiście żartuję, ale nie jestem aż tak młody. Natomiast też jest to coś, na co czekam, ale chyba to nie w tym roku rzeczywiście, bo to chyba za wcześnie jeszcze dopiero co ogłosili to jakiś czas temu. Także. Nie, ja mam nadzieję, że gracz się trochę ogarnął w tym roku. To było takie moje największe marzenie, żeby ludzie zrozumieli, że ktoś pisze jakieś głupoty w internecie, to nie znaczy, że tak jest, że jak paru zjebów hejtuje grę na Steamie, to nie znaczy, że ta gra jest zła, tylko trzeba sprawdzić, czy jest dobra. Mam nadzieję, że trochę ludzie jakby wydorośleją, ale wiem pewnie, jak będzie.
Nie, no życie to zweryfikuje. No. To prędzej tego Crysisa zobaczysz, stary, w tym roku.
Na razie jakby straciłem nadzieję wszelką, ponieważ zainstalowałem dzisiaj Apexa ponownie, żeby zobaczyć, czy potrafię grać jednak w tę grę w końcu. I okazało się, że ta gra ma już 82 GB prawie na Steamie i tak schopałem się za głowę trochę.
No, przepraszam, Mike, ty zdradziłeś Fortnite?
Nie, to tam wiesz, prawda?
Jedno drugiego nie wyklucza.
Kawa nie wyklucza herbaty, wiesz. Możesz być tam, prawda, u jednej kochanki przed obiadem, a na kolację być o drugiej, nie?
To prawda.
No tak, ale...
No ja nie chciałem. Zacznij mówić o uczuciu, że to nie ma uczucia, coś tam, no to...
Nie, chciałem raczej jakiś żarcik o tym, co od jednej kochanki możesz przynieść do drugiej, ale... dobra.
Słuchaj, jak wiadomo, to nie mamy czasu, musimy skończyć Dying Lighta i potem musimy jeszcze zdobyć kilka koron w Fortnite, także nie mamy czasu na Apexa, ale zainstalowałem tak z ciekawości, co w tej grze właśnie się zmieniło.
No niestety...
Słyszę tyle ciekawych rzeczy.
Tak, a propos Apexa, to młody chce, żeby mu zainstalować. Badel.
Co znaczy niestety? Badel.
Dziewięciolatek. Jak byś to widział?
Luźno. W sensie...
Luźno,
coś tam.
Dziewięciolatek z bardzo dużym levelem w Fortnite.
Proszę cię.
Jak to wygląda od kątem? A jak to pod kątem, no mimo wszystko jednak to gra taka dla bardziej starszych ludzi, nie?
Nie powiedziałbym. Wiesz co, tam jest bardzo, zależy pod jakim względem, bo skillowo Skillowo tam trzeba, nie?
Trzeba... Nie no, skillowo, przepraszam, skillowo młody to rozpierdala.
Nie, no no to ja raczej nie masz się czego martwić, jeżeli chodzi o lore, o te postacie, o ich odzywki, to jest bardzo taka przyjazna gierka. Przynajmniej...
Żebyś ty słyszał, jak dziewięciolatki gadają. Ja tylu przekleństw po hiszpańsku już.
No, chłopie, to naprawdę, nie wiem czego się bać. Apex jest fajnym...
Czyli co, czyli mówisz, żeby instalować mu.
Tak, zdecydowanie, chłopie. I może nawet ciebie wciągnie i może spotkamy się kiedyś na tych, na jakichś pustkowiach Apexowych, czy na arenach, czy gdziekolwiek tam byś nie chciał. No tylko
dobra,
znowu.
To na twoją odpowiedzialność. No, na twoją odpowiedzialność instaluję w weekend młodemu Apexa.
Tak, pozdrów go serdecznie od Badyla.
Badyl, ile masz...
To jest ten, co wisi na ścianie.
Ja mam, tak, to jest ten gość, co wisi na ścianie, masz polecił ci tu fajną gierkę.
Spoko.
Papież Battle Royale.
Tak jest. No nie no, prawie 1300 godzin mam, przed chwilą sprawdzałem, więc coś tam się
1300
już...
godzin?
Przez 3 lata
you
chyba.
Must be very good.
No,
you must be very good.
No i ten taki płaczący kotek, nie?
Ale tutaj Apex to jest gra, która nie bierze jeńców, to prawda.
Nie, zdecydowanie.
To weryfikuje, odróżnia facetów od chłopców, to prawda.
Tak.
Chodzisz i wydaje ci się, że umiesz strzelać i trafiać wtedy. I się okazuje, że to się na tą podłogę.
Że ty nawet nie umiesz pada trzymać poprawnie, nie?
Ja to na pewno, bo nie gram padem, ale to...
Nie, ja też, więc spokojnie. Ja gram padem i nie umiem go trzymać, więc...
Ja nie gram padem, bo zakładam, że myszka jest lżejsza od pada, więc jak rzucę w monitor, to będzie dużo szkód.
To się odbije.
Jakbym rzucił takim elitem w monitor, to bym pewnie musiał zbierać wierzchu z podłogi.
Z tego, co wy mówicie, to raczej tak wyłania mi się obraz Apexa jako Dark Souls'y Battle Royale.
Tak patrzę...
O cholera, dawno nie było tego hasła.
Może tak być. Ania mogłaby się ucieszyć z takiego porównania. To prawda.
Może to są Counter-Strike'iem Battle Royale, nie? Czyli nie, chociaż nie. Tam nie ma przekleństw po rosyjsku.
Nie, zdecydowanie. Ale community też potrafi być bardzo toksyczne, więc... No ale to gracze. Gracze są wszędzie.
Wydaje mi się to, że tam brakuje tego wszystkiego, czego nam nie brakuje w Fortnite'cie, to znaczy nie ma tych wszystkich dziwnych skilli, jakichś zbroi, klas postaci, które mogą sprawić, że wydaje ci się, że dobrze ci idzie i nagle wychodzi ktoś i cię załatwia.
No, obawiam się. No dobra, zobaczymy. Najpierw młody pogra, ja sobie popatrzę, jak gra i może sam się wciągnę.
To kiedy gramy?
Najpierw Dying Light'a gramy, chłopie.
Dobra. Obowiązki wzywają.
A potem ja bym Outriders sprawdził też jednak.
Ej, Outriders? Anytime, jest w Game Passie.
Ach, ja muszę kupić za pełną cenę.
Bo to jest kolejna rzecz, którą miałeś, bo nie dałeś się do rankingu, że ci padnie, działa w xCloudzie.
Nie, no bo po prostu to trochę takie to było w kategorii usługi growe, że xCloud nie może ciągle wyjść z bety, no mimo potencjału na najlepszą usługę, no i to jest prawda, no ale może wyjdzie już. Mówię, no ale to już taki drobiazg, no. Chciałbym, żeby to wyszło z bety po prostu.
Pamiętaj, że jeszcze jest Amazon Luna, także nie są tacy najgorsi.
Tak jest.
Spoko, ja mam w planach Stadię sprawdzić w przeciągu tego miesiąca, także wiecie.
No to
this gonna be good.
Tak.
Dobra. Będę siedział tam w krzesełku i obserwował, jak będziesz rzucał mięsem. Może nawet twoja miłość do Ubisoftu nie wystarczy.
Nie no. Dobra, panowie. Kończymy, żeby nam słuchacze nie usnęli. Także dzięki Badyl, że chciałeś być naszym gościem.
Dzięki.
Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, że jeszcze się spotkamy.
No, tak tylko mówisz.
Nie, no ja zawsze szanuję odcinki z tobą, chociaż potem zawsze się kłócimy, ale...
No wiesz, słuchaj, żeby życie miało smaczek raz, nie, podkaścik tak. Raz, nie wiem.
Drama.
Drama. Tak drama. Jest.
Słuchaj, Kostrzewskiego nie ma z nami, ale przynajmniej ciebie możemy zaprosić, wiesz.
Tak jest. Bardzo mi miło. Nie, serio, bardzo mi było miło, także dziękuję wam, panowie, za zaproszenie. Twórzcie dalej taki fajny, hejtujący branżunie podkaścik, bo to zawsze jest fajne. Hejtujący i troszkę też krytykujący, jakby nie było.
Ganiący.
Tak
taki,
jest.
Wiesz, wujek, który mówi, nie tak.
Wujek Staszek.
Wujek Staszek.
Bądźcie wujkiem Staszkiem polskich podcastów.
O, nie wiem, o, czy to jest dobra reklama.
Powiedziałem, rzekłem.
O matko.
Dzięki, panie, naprawdę. Dobra, to jeszcze tylko powiedz, Badyl, mój drogi, jak można cię spotkać w social mediach?
Pojawiam się na Twitterze.
I
tak, i bardzo lubię sobie śledzić Twittera, to jest miejsce, w którym możecie mnie spotkać. Tam mam nick małpa, tak się mówi, badyl122, w sensie nie piszcie małpa, tylko dajcie małpę taką na klawiaturze, co się klika shift i 2 chyba, i wtedy badyl122 i tam mnie znajdziecie. Oprócz tego mam swój kanał YouTube'owy, który aktualnie przeżywa chyba drugą rocznicę śmierci, ale tam was też zapraszam, wpiszecie sobie Badyl, przewiniecie poniżej tego kabaretu Moralnego Niepokoju i gdzieś tam będę, także tam też możecie się do mnie odezwać. No i poza tym oczywiście Discord tego podcastu, prawda? No i oczywiście ps5.rip, tam też mnie znajdziecie.
ps5.rip/discord, czyli tak, Discordy, więc Discordy. Zaczniemy od w sumie twojego takiego głównego Discorda, na którym jesteś i wspierasz społeczność, czyli społeczność Gracz Watch, czyli Discord społeczności to ps5.rip/discord. Spotkacie tam Badyla, ale nas również też tam spotkacie, ponieważ tam znajduje się kanał, specjalny pokój podcastu giereczkowego, o ile Badyl go nie kasuje, bo Badyl go lubi to czasami kasować. Jak dostanie
to, to już jest nasz drugi pokój.
Tak jest.
Jak nie trzeci w ogóle. Już dwa razy poleciał.
Jak druga gwiazda śmierci.
Tak. No i co? Jest jeszcze Discord podcastu giereczkowego, czyli www.giereczkowo.pl/discord. I jest jeszcze trzeci Discord, który promujemy dla graczy po 30, po 40.
Ale nie tylko, to prawda.
Dobrze. Dla wszystkich graczy, którzy chcą się poczuć jak gracze po 30, weterani gier wideo, czyli WGW, czyli weteranigierwideo.pl, i tam też jest link do Discorda, jest bardzo fajna community.
Zapraszamy. Ja też czasami bywam na Twitterze, rzadko, ale czasami bywam, żeby zobaczyć, jak Badyl dolewa benzyny do ognia. No. A to i ten ogień podpala rzeczywiście najpierw.
No, dopełniamy się.
Tak. Dream Team. Dobra, to co? Żegnamy się. Jeszcze raz dzięki, chłopaki, dzięki słuchaczom i...
Cześć.
Pa, pa.
Do zobaczenia, aniołki.
Dbajcie o siebie. Pa, pa.
Nie czytajcie za dużo Face'a.
Ale Twittera już tak.
Szczególnie naszego.
Pozdrawiamy.
Na razie.